zmieniajmy to, co chcemy zmienić, a nie dlatego, że nam mówi środowisko, znajomi, telewizja, media społecznościowe. Chcesz coś zmienić, ale inaczej się zmieniaj tylko pod warunkiem, że chcesz. Wiesz, ludzie do mnie przychodzą i przedwczoraj miałam, mój klient mówi, zadaje mi pytania, wiesz, tak ten, i że on nie może znaleźć odpowiedzi na to pytanie, nie? I ja się tak patrzę na niego, pozwoliłam mu się wypowiedzieć i mówię, a ty, jak znajdziesz tą odpowiedź, czy to coś zmieni w twoim życiu? I on tak siedzi, no nie. No to już masz odpowiedź. Ja jestem wdzięczna za wypalenie zawodowe, bo mówię ci, przez ilość pracy i przez pracoholizm mam diagnozę astmy, którą właśnie dzięki hipnozie w ogóle nie biorę żadnych leków. I
sama się z tego wyleczyłaś?
Tak.
Serio?
Tak.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania.
Magdalena, cześć. Cieszę się, że dołączyłaś do mojego podcastu. I tak jak mówię, nie będę przedłużał, oddaję tobie głos, jakbyś przedstawiła się i powiedziała, czym się zajmujesz i co robisz.
Cześć Przemku, cześć wam wszystkim. Ja jestem z zawodu psychoterapeutką, szkoleniowcem, ale jestem również interwentem kryzysowym. To znaczy jestem tam, gdzie dzieje się źle, ale nie tylko, ponieważ mój pierwszy zawód to jest fotograf, tak więc jest bardzo zbliżony do twojego zawodu.
Tak jest, ja nie jestem fotografem, ale zajmuję się tym czasami, czasami raczej z kwestii wizualnych, po prostu lubię robić takie rzeczy. Mam coś takiego, że jak robię zdjęcia, to się momentalnie odcinam i na 2 godziny po prostu przepadam, a później jestem turbo zmęczony. Także bardzo lubię to robić, dlatego to robię. Jestem UX-em, jeśli chodzi o mój zawód.
Jest to fantastyczne ćwiczenie mindfulness, czyli treningu uważności. Może już się z tym też spotkałeś, bo to jest właśnie coś, czym się też zajmuję na co dzień. Mhm. Pomagam ludziom wyjść z takiego trybu multitaskingu, do którego byliśmy nauczeni, tak wręcz wytresowani, czyli im więcej robisz, tym lepiej. Mhm. A teraz kładziemy na to większy nacisk, żeby być tu i teraz. I właśnie to jest fotografowanie, jest świetnym sposobem.
Czyli to jest trochę chyba to, o czym powiedziałem, że właśnie mnie tak odcina na 2 godziny. Dokładnie. Po prostu jestem skupiony cały czas. Okej. Okay. Czyli mówisz, że trenujesz ludzi mindfulness. Jakbyś powiedziała, na czym to polega dokładnie? Bo ja już o tym dużo słyszałem. Do tej pory się nie przekonałem. Natomiast wiem, że to jest bardzo pozytywnie wpływające na człowieka, więc jestem bardzo ciekawy, jak twoja perspektywa na to wygląda. Mhm.
Ja to nazywam medytacją dla zabieganych. Mhm. To jest tak, że każdy z nas wie, że powinno się medytować, ale jak wyobrażamy sobie, okej, mam teraz usiąść na poduszce w pozycji kwiatu lotosu 40 minut i najlepiej o niczym nie myśleć. Gwarantuję, że nie da się o niczym nie myśleć. Mhm. I mindfulness fajnie tutaj znajduje swoje zastosowanie, bo już 1, 2, 3 minuty takiego treningu, chociażby oddechowego, jest treningiem mindfulness, czyli właśnie uważności, ćwiczymy tą uważność. Ale też jest to na przykład nazywanie swoich emocji. Czyli jeżeli poczuję jakieś silne emocje, żeby to nazwać, okej, to jest smutek, to jest złość. Mhm. I to daje nam mindfulness. Mindfulness też podnosi kreatywność i koncentrację, ponieważ aktywuje dokładnie tą część mózgu, która jest odpowiedzialna za emocje i racjonalne podejmowanie decyzji. Mhm. Tak więc to będzie taka mikromedytacja i też uważność. Zobacz, gdybym ja codziennie zastanawiała się za każdym razem, do czego służy ta szklanka, to bym tak wstając o 8, to o 10 już bym nie miała siły myśleć, mhm. bo bym całą tą energię mojego mózgu zużyła. To jest właśnie ten automatyzm, który mamy. Mhm. Około 47% w ciągu dnia rzeczy robimy automatycznie, dzięki Bogu, mhm. ale czasami robimy tego za dużo. To jest ten właśnie to, że żeby wszystko najlepiej i dużo robić naraz.
Czyli, no, czyli ten mindfulness chodzi o to, żeby wytrącić się z tego automatyzmu, jakby skupić się na bieżącym momencie.
Tak, i świadomie, na przykład świadomie łapię tą szklankę, świadomie czuję temperatury tej szklanki. Mhm. I świadomie patrzę na ilość tej wody, która jest tutaj. Mhm. Fajne ćwiczenie można zastosować rano, pijąc kawę, herbatę, czy nie wiem, wodę z cytryną, żeby zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, jaki to ma smak. I zauważ, może zdarzyło ci się, że, nie wiem, pijesz kawę?
Mhm, dużo piję kawę.
Czy zdarzyło ci się, że zastanawiałeś się, ja już wypiłem tą kawę, czy nie?
Bardzo często.
To jest właśnie...
Z kawą chyba nie, ale mam takie rzeczy, że zastanawiam się, zrobiłem to, czy nie zrobiłem. Mhm.
I to jest właśnie dzięki tym krótkim ćwiczeniom jesteśmy w stanie być coraz częściej tu i teraz i świadomie przeżywać. Ja też tak w moich podcastach czasami mówię, świadomy biznes, świadome życie. Mhm. Bo jak świadomie żyjesz, to wykonujesz każdą, jesteś w stanie bardziej świadomie iść przez życie. Jasne. Że to nie jest takie, że wiesz, nie leci, tylko takie, wiesz, świadomie.
Jaki jest z tego benefit? No bo teraz mówimy o tym, że warto jest jakby wyłączyć te automatyzmy i skupić się na tym takim świadomym podejściu do życia, ale co, jaki to jest benefit dla osoby? Co to daje?
Tak jak wspomniałam, na przykład koncentracja, kreatywność, ale również pomaga przy różnych chorobach, na przykład depresji. Pomaga nam szybciej wyjść z tej depresji. Bo zobacz, w depresji żyjemy w przeszłości, a przyszłość nas przeraża. I to pomaga być tu i teraz. Pomaga przy różnego rodzaju zaburzeniach osobowości. Bo właśnie też uczy zatrzymać się na chwilę w tym natłoku myśli. Przy wysokiej wrażliwości fantastycznie się sprawdza, ponieważ przy wysokiej wrażliwości to jest duża analiza, natłok myśli, no i na chwilę zatrzymujemy się, dystansujemy się. Mhm. Bo jeżeli ja na przykład zaczynam iść świadomie przez park i wsłuchuję się w otoczenie, przyglądam się drzewom, ludziom, to na chwilę dystansuję się od tego natłoku myśli, który sobie tam leci, nie? Czyli to już jest ten benefit taki, że...
Czyli to jest uspokajające takie działanie.
Mhm. I prozdrowotne bardzo.
Okej, rozumiem. Powiedziałaś o wysokiej wrażliwości i widziałem, że nagrałaś ostatnio o tym odcinek, więc jestem ciekawy, bo to jest taki termin, który mniej więcej wiem, o co chodzi, ale nie do końca, więc jakbyś wytłumaczyła, o co chodzi i jak funkcjonują ludzie, którzy są wysoko wrażliwi.
To musielibyśmy mieć dodatkową godzinę, ale tak pokrótce...
Nigdzie się nie śpieszymy.
Pokrótce... Tak jak czasami jest mylone to z nadwrażliwością, ale to jest zupełnie co innego. Wysoka wrażliwość jest związana z budową mózgu. Każdy z nas ma coś takiego jak ciało migdałowate. Ciało migdałowate jest odpowiedzialne za emocje, a u ludzi wysoko wrażliwych jest po prostu większe.
Bo to jest z mózgu?
Mhm. I to znaczy, że intensywniej, ludzie, którzy ja też mam wysoką wrażliwość, to znaczy, że intensywniej przeżywam pewne emocje. To są często też artyści na przykład, nauczyciele, twórcy, ponieważ doświadczamy wszystkiego intensywniej. Dźwięków, zapachów, smaku, sensoryka, czyli dotyk na przykład jest dużo intensywniejszy, tak? I, ale to ma też takie swoje ciemne strony, to znaczy, że łatwo można być przebodźcowanym. Że nie wiem, wiesz, ja tak mam na przykład, jak dużo pracuję w ciągu dnia i spotykam się z ludźmi, to wieczorem jedyne, o czym marzę, to schować się pod kocem i broń Boże, nikt do mnie nie mówi. I na tym to polega, tak? Jeżeli mamy świadomość, że to nie jest jakaś, nie wiem, wyimaginowana nadwrażliwość, tylko faktycznie wysoka wrażliwość, która wymaga zaopiekowania się swoją głową, to wtedy możemy fajnie funkcjonować. Ciemna strona wysokiej wrażliwości, tendencje do depresji.
To jak rozpoznać, czy ktoś ma wysoką wrażliwość, czy po prostu popełnia jakieś błędy, jeśli chodzi o percepcję?
Najlepiej udać się do specjalisty. Są też książki dostępne na rynku, bo ten termin wysoka wrażliwość jest tak naprawdę bardzo świeżym terminem. Wcześniej mówiono o neurotyzmie, o takiej właśnie nieumiejętności zarządzania własnymi emocjami i to jest cienka granica, tak? Czy to właśnie, tak jak mówisz, zaburzona percepcja, czy po prostu brak inteligencji, rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, czy to już jest, klasyfikuje się do wysokiej wrażliwości? Możemy znaleźć różne testy, też właśnie a propos książek, chociażby Elaine Aron, która jako pierwsza wprowadziła to słowo, wysoka wrażliwość, ale teraz już coraz więcej jest książek, coraz więcej artykułów i nawet w internecie, jak wystukamy wysoka wrażliwość test, to już mniej więcej możemy zobaczyć, czy to jest coś, co mnie dotyczy, czy nie, ale najlepiej udać się do specjalisty, bo na przykład możemy cierpieć na nerwicę i to wcale nie będzie wysoka wrażliwość, tylko nerwice.
Okej. No właśnie nad tym się zastanawiałem, żeby nie było tak, że zaraz by ludzie będą mówili, a ja jestem wysoko wrażliwy i proszę się ode mnie odczepić.
Jest ryzyko. Tak jak teraz zauważ, coraz więcej osób chodzi do specjalistów, psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, psychiatrów. Język polski, ciężki język. I... To jest fajne, bo właśnie nasza samoświadomość wzrasta, ale ja tutaj zauważam takie ryzyko, że za bardzo się na tym zaczynamy skupiać, tak? Albo na przykład szukamy sobie pewnych jednostek chorobowych, okej, to ja mam to, to i to. Teraz zauważyłam w ogóle fenomen, że co druga osoba do mnie dzwoni, sami się diagnozują i mówią, ja mam borderline albo mam autyzm.
Okay.
To jest taki, teraz tak zauważam, taki nurt.
Powinnaś od nich od razu brać pieniądze.
Tylko potem oczywiście pytam się, gdzie została dana osoba zdiagnozowana. Nie, ja czytałem, nie? I to jest tak, okej. Okay. Mm-hmm. Właśnie to jest to pierwsze, mówię, proszę się nie diagnozować samemu, bo są takie niuanse, że zobacz, wujek Google, tak? Choroby. Jak ja w ogóle zaczęłam szkołę psychoterapii, ja przez pierwszy tydzień miałam wszystkie choroby, łącznie ze schizofrenią i zaburzeniem osobowości wielorakiej, tak?
To samo mi mówił pierwszy terapeuta, jak chodziłem i właśnie go pytałem, no ale co mi tak właściwie jest? On mówi, przeczytaj sobie opisy wszystkich tych schorzeń i z każdego tego opisu tych schorzeń okaże się, że coś jednak z tego masz. Także to jest bez sensu kategoryzowania tego, tylko po prostu trzeba pracować nad sobą.
Tak.
Okej. Pracujesz codziennie jako terapeutka, więc to jestem ciekawy. Jak się zastanawiałem, jeśli pracowałbym jako terapeuta, to co widzisz jako taki główny problem, który aktualnie mamy w społeczeństwie? Czyli z czym ludzie najczęściej do ciebie przychodzą i mają problem i w czym najczęściej zdarza ci się pomagać?
Najczęściej jest to temat depresji, wypalenia zawodowego i jestem przekonana, że pandemia się do tego przyczyniła.
Od razu zmieniłaś ton.
Faktycznie, bo jest to, wiesz, jest to trudne i jest to smutne. To jest, ludzie nie przychodzą. Ja sobie życzę, żebyśmy w przyszłości chodzili do specjalistów, żeby sprawdzić, czy jest tam coś do przepracowania, a nie dlatego, że cierpimy. Bo do mnie zgłaszają się ludzie z dużym cierpieniem, z bólem. Może pewnie dlatego automatycznie zmieniłam ton, bo...
Wiesz, wyobraziłaś sobie.
Empatia, tak? Automatycznie. I to jest tak, że na przykład wczoraj miałam, ja mówię, rzadko występują takie dni jak wczoraj, ale wczoraj mnie moi pacjenci przeciorali, ponieważ miałam bardzo trudne tematy. Od traum z dzieciństwa, ale takich poważnych traum, po temat samobójstw, żałoby i coraz częściej to wypływa, tak? Właśnie przez tą samoświadomość nagle się okazuje, kurczę, to co ja przeżyłem, to może być trauma, bo gwarantuję ci, że każdy z nas będzie mieć mniejsze, większe traumy, które dobrze by było przepracować. Zdarza się też, że ludzie przychodzą w temacie coachingu biznesowego, czyli na przykład, czy to, co robię, to jest właściwe dla mnie, pomóż mi odnaleźć moją misję życiową. To są takie przyjemne spotkania, tak? To są takie...
Ja coś takiego robię bardziej.
I to jest, bazujemy na zasobach i szukamy właśnie tego, rozpoznajmy potrzeby, uczymy się stawiać granic, to są takie fajne rzeczy, tak?
Takie trochę tworzenie biznesplanu tylko dla osoby w życiu, nie?
Szycie na miarę.
Dokładnie.
I to jest takie lekkie, ale właśnie bardzo dużo... Dobra, ja się też wyspecjalizowałam w temacie depresji, wypalenia zawodowego i traum. I wiadomo, że automatycznie przyciągam też takie osoby, tak? Bo jest to z tym związane.
Okej. Mam w głowie... Inne pytanie, niż rozmawiamy, ale już muszę je zadać, bo zaczęłaś temat coachingu, czyli rozumiem, że różnica pomiędzy terapią, to jest jedno z pytań, które chciałem zadać, różnica pomiędzy terapią a coachingiem to jest właśnie to, że terapia pomaga bardziej w leczeniu zaburzeń, a coaching bardziej w takim planowaniu życiowym.
Jeszcze prostszym językiem bym to powiedziała, że dobra. Terapia to jest praca na bólu i cierpieniu. Bardzo często szukamy czegoś, co się wydarzyło w przeszłości. Czyli klasycznie wiele rzeczy, z którymi mamy teraz problem, wydarzyły się w dzieciństwie, tak? A coaching to właśnie to bazowanie na zasobach, tak? Czyli patrzymy, co masz, co możemy podciągnąć, czego tutaj brakuje, jakie umiejętności, jak możemy to rozwinąć, żeby po prostu pójść naprzód. A tutaj oczyszczamy przeszłość. I też oczywiście idziemy naprzód, tak? Tylko coach nie musi się znać na zaburzeniach, a terapeuta musi już się znać na zaburzeniach, nie? Bo i to jest cienka granica, jeżeli na przykład idziemy do coacha i to też duża odpowiedzialność jest dla osób, które mają, mówię tutaj, certyfikowanych coachach, a nie pseudotrenerach mentalnych, żeby też sami potrafili znać swoją granicę. Bo jeżeli bardzo często jest tak, że dobry coach odeśle do terapeuty, jeżeli jest coś do przepracowania.
A zły coach będzie próbował zaradzić.
Ja ci pomogę, tak.
Jeśli chodzi o tą depresję, wychodzącą pewnie też w dużej części z pandemii, tak jak mówisz, to słuchałem sobie Jordana Petersona, lubię go bardzo i słucham, i on mówi, że u niego w terapii, on uważa, że terapia to jest tylko w jakiejś małej części pomaganie w rzeczywistych zaburzeniach, a w dużo większej części to jest pomoc w organizowaniu sobie życia. I powiedział, że wielu ludzi do niego przychodzi i mają depresję, ale to nie wynika z tego, że oni mają rzeczywiście chorobę, tylko z tego, że nie potrafią sobie zorganizować życia i żeby gdyby on miał takie życie, to też miał depresję. Że to jest po prostu naturalna reakcja na to, jak wygląda ich życie. I zastanawiam się, jak to wygląda z twojej perspektywy. Czy u ciebie to też jest tak, że ta depresja częściej wynika z braku organizacji, to jest trochę takie oceniające, raczej z nieumiejętności organizacji, czy raczej byś opowiedziała, że to jest kwestia taka typowego zaburzenia?
Różnie. Szczególnie teraz mamy taki czas, że wiele czynników się nakłada na siebie. I depresja może być spowodowana, generalnie jest zaburzona chemia w głowie, ale na przykład depresja może być wywołana chociażby naszym lockdownem, tak? Albo sytuacją, która wpłynęła na, zmieniła nasze życie zawodowe, rodzinne. Czyli też czynniki się nakładają. A tutaj to, co powiedziałeś, to tak sobie uśmiechnęłam się, ponieważ jak jakiś czas temu rozmawiałam z moją mamą chociażby i opowiadałam jej o mojej koleżance, która cierpi na depresję i reakcja też była taka, mówi, no ale jak taka osoba ma depresję, przecież ma wszystko, tak? I to jest tak, że różnie pracuję z depresją. W depresji też często używam narzędzi coachingowych. I na przykład to, co powiedziałeś, uczę ludzi zarządzać swoim czasem. Bo nie ma jedno z lepszych takich lekarstw z terapii właściwie poznawczo-behawioralnej, to jest rutyna, to jest układanie sobie planu dnia. Jak mogę zająć tą głowę, jak, co mogę w ogóle zrobić z tym czasem. Często jest temat motywacji.
Mogę ci się wciąć, bo ta rutyna to jest mega ciekawy temat i to, nad czym się często zastanawiam, no bo teoria jest taka, że jeśli nie masz rutyny, to siedzisz w miejscu i zaczynasz myśleć i te myśli się napędzają i zaczynasz czuć się źle. I teraz to, nad czym się często zastanawiam, jak mam rutynę i mam odpowiednie tempo życia dopasowane, to się czuję świetnie. Natomiast jeśli przerywam to tempo i właśnie zaczynają się takie momenty, że nie mam co robić i zaczynam myśleć, mam jakieś negatywne myśli, zaczynam się gorzej czuć, to czy rozwiązaniem tego jest tylko budowanie rutyny, czy powinno się też pracować nad tym, żeby nawet jeśli nie masz co robić, to i tak nie powinno być tych negatywnych myśli? Wiesz, o co mi chodzi?
Troszkę zapętliłeś, ale generalnie jak mamy za dużo roboty, powiem tak już kolokwialnie, to też prowadzi to na przykład do pracoholizmu albo wypalenia zawodowego i jesteśmy w temacie depresji. Więc równowaga. Klasyk, tak? Czyli brak czynności, brak rutyny może prowadzić do depresji. Za duża ilość obowiązków, stresu, presji może prowadzić do depresji.
A za mała ilość obowiązków? To raczej o to mi chodziło, że jeśli nie ma tej rutyny i wtedy z braku tej rutyny wychodzi depresja.
Nie spotkałam się, żeby wiesz, że właśnie z braku rutyny wyszła depresja, ale może to być jeden z czynników, który będzie wpływać na depresję.
Okej.
Bo to nie da się niestety, wiesz, w psychologii, w psychoterapii nie ma jednej odpowiedzi. Wszyscy moi znajomi się śmieją, jak się zadają mi pytanie, mówią, no pewnie powiesz, to zależy, tak, bo to zależy. Zależy od każdego człowieka.
No tak, jak najbardziej zgadzam się. Tak samo jest w marketingu, ludzie są wiecznie niezadowoleni. No ale to wszystko zależy, przecież nie da się uszyć jednego rozwiązania, które zawsze działa. Czyli mówisz, że pomagasz ludziom zorganizować sobie czas i zbudować rutynę, czyli na przykład jak to wygląda? Jakbyś przypomniała sobie jakiś przypadek twój ostatni, mniej więcej, jak wygląda budowanie takiej rutyny?
Wyobraź sobie, że jak, nie wiem, czy spotkałeś się kiedyś z osobą, która cierpi na depresję? W momencie występowania epizodu depresyjnego ludzie nie są w stanie planować tego, co będą robić za 3-4 godziny, nie mówiąc o dniu następnym czy za miesiąc. To jest czarna dziura. Jesteś pod lodem. Nie widzisz w ogóle wyjścia z sytuacji, w której się znajdujesz.
Czyli to jest taka ciężka depresja?
Nie, przy ciężkiej depresji zazwyczaj rzadko kiedy przychodzą ludzie do terapeuty przy ciężkiej depresji, bo to już jest taka sytuacja, że potrzebują, żeby do nich przyjść. Tak? Że to są już zazwyczaj ludzie, którzy przychodzą do mnie, to jest lekka i średnia depresja. Przy ciężkiej to już bardzo często jest albo szpital, albo bliscy reagują.
I takich ludzi mówisz, że jest dużo?
Nie, właśnie najwięcej osób przychodzi z lekką i średnią.
O tych mówię. Sorry.
Tak, tak, tak.
Okej, więc zastanawiam się. Chyba nie przypominam sobie, o ile ktoś pokazywał to, ale chyba nie miałem nigdy do siebie styczności z kimś, kto ma depresję, żeby mi o tym powiedział. Mm-hmm. Bo nie przypominam sobie kogoś, żeby miał na tyle ciężko, żeby nie mógł zaplanować sobie kolejnych 3 godzin.
Mm-hmm. Albo na przykład na interwencję kryzysową zgłaszają się ludzie, owszem, ale na przykład z epizodami ciężkiej depresji. Mm-hmm. I to jest właśnie tutaj jak pomóc. Poza farmakoterapią to jest układanie, tak jak powiedzieliśmy sobie, tej rutyny. I nawet na przykładzie mojej ostatniej pacjentki, przypominam sobie, bo to jest taki najświeższy przypadek, my siedziałyśmy z kartką I ona musiała sobie napisać, dobra, rano wstanę, umyję zęby, zjem śniadanie, pościelę łóżko, pójdę na spacer, który będzie trwał 30 minut. I tak dalej, i tak dalej. Mhm. I to jest tak, że nam się może to wydawać, gdy nie cierpimy na depresję, a co to jest? Nie, to jest dla osoby cierpiącej depresję bardzo duże wyzwanie. I my nie mówimy o monotonii. To jest rutyna, a monotonia to są dwie różne rzeczy. I jeżeli jest, występuje ta powtarzalność, to jest nam łatwiej, wiemy co nastąpi. I co na przykład przy temacie wypalenia zawodowego, albo bardzo często ludzie, którzy cierpią na depresję, którzy się do mnie zgłaszają, mają tendencję do perfekcjonizmu, do doskonałości. I wiesz, nagle chorujesz i ci się w ogóle nie wiesz, co masz zrobić. Twój perfekcyjny, poukładany świat przestaje istnieć. Mhm. I to jest też takie nauczenie swojej głowy. A, jeszcze temat jest, nie potrafię odpoczywać, bo jeżeli jestem pracoholikiem, no to jak ja mam odpocząć, nie?
To jest...
I nagle, wiesz...
Wiesz,
wyobraź sobie... Ja też. I wyobraź sobie, masz nagle 12 godzin pracy, nagle chruje ci głowa i masz 12 godzin niczego. I rano wstajesz... I pustka, nie? I to jest straszne. Do tego jeszcze myśli, które cię maltretują. Takie linczowanie się tym. I nagle jest przestrzeń, jest ciemność. Po prostu nie wiesz, co ze sobą zrobić. No i w tym momencie, po prostu tak jak dzieci w szkole, układamy sobie plan działania.
I to powoli ze spotkania na spotkanie ktoś potrafi wyjść z takiego stanu depresyjnego?
Tak.
Ile czasu to mniej więcej zajmuje?
Różnie. Okay. Zależy. Rzecz polega na tym, jeżeli już jest farmakoterapia, leki antydepresyjne potrzebują od 4 do 6 tygodni, żeby zaczęły działać. Mhm. Po 2 tygodniach zdrowieje ciało, ale głowa potrzebuje 4 do 6 tygodni. Dlatego bardzo często zwlekamy, żeby pójść do specjalisty. Nie, ja nie chcę leków. No ale im wcześniej, tym lepiej, bo niestety jest potrzebny czas. Dlatego na przykład bardzo dużo osób trafia do mnie zaraz z polecenia lekarza psychiatry, bo kazał im pójść na terapię, no to dzwonią do mnie. Mhm. I ja jestem, mam największą odpowiedzialność, zanim te leki zaczną działać. Bo ja jestem tym, co trzyma po prostu, żeby mi ktoś nie utonął.
Brzmi jak mega odpowiedzialna praca.
Jest.
Mhm. Jeśli się zaangażujesz emocjonalnie w tych, to chyba też jest dla ciebie dosyć trudne, jeśli chodzi o pracę terapeuty, żeby się nie zaangażować emocjonalnie w życie tych ludzi, bo inaczej to byś zwariowała chyba, co? Mm-hmm. Ile masz klientów w tygodniu? Pewnie masz ich tam z 20, jak nie więcej.
Więcej, tak.
No to jakbyś, są jakieś specjalne techniki, żeby się nie angażować w to?
Trzeba dobrze przepracować swoje tematy. Mm-hmm. Dlatego uważam, że dobrze jest pójść, jak się wykonuje taki zawód, specjalisty, psycholog, psychoterapeuta, żeby mieć swoją psychoterapię. Bo w momencie, jeżeli ja mam nieprzepracowane swoje tematy i przychodzi ktoś do mnie z taką, powiedzmy, z traumą A i ona zaczyna dotykać mojej traumy, no to ja jestem poskładana. I chociaż wczoraj na przykład, tak jak powiedziałam, miałam ciężki dzień, ale żaden z tych tematów mnie bezpośrednio nie dotykał, ale po prostu było ich za dużo ciężkich naraz. Mhm. Ale miałam pacjentkę, która przyszła do mnie z tematem żałoby. Niby moja mama żyje, ale ona chciała przepracować temat śmierci swojej mamy i używała dosłownie takich samych słów, których ja często w moich, wiesz, w lęku, że moja mama umrze, bo jest chora. I nagle mnie to tak uderzyło, ja po prostu byłam, ja nie umiałam dojść do siebie po tej godzinie i wiedziałam, że to jest temat, którym nie mogę się na chwilę obecną zajmować, tak? Bo to za bardzo mnie dotyczy.
Czyli to była pierwsza sesja?
Tak.
Okej. Okay. No to musi...
I wiesz, to często jest, my nie wiemy o tym, my terapeuci, jeżeli masz tak jak my przepracowane, a ty nie wiesz, co tam jeszcze masz do przepracowania, nie?
I pewnie nigdy nie masz wszystkiego przepracowanego.
Nie da się.
I zawsze ktoś przyjdzie nowy i nagle czujesz, że już coś cię spina w środku.
Tak.
I co wtedy mówisz takiej osobie?
Czasami odmawiam. Mhm. I dlatego na przykład ja proponuję 20 minut konsultacji bezpłatnych, ale tak naprawdę ja mówię, poznajmy się, bo ja nie wiem, czy ja będę mogła ci pomóc. Mhm. Nie wiadomo, czy ja w ogóle będę chciała ci pomóc. I wiem, jak to brutalnie brzmi, ale to jest tak, że musi być sympatia z obydwu stron. I czasami są tematy, którymi się po prostu nadzwyczajnie nie zajmuję. Bo wystarczy mi już tych, którymi się zajmuję, nie muszę wszystkimi, prawda?
Jasne. Po drugie, specjalizacja chyba też jest istotna,
tak.
Żebyś nie przeskakiwała z tematu na temat. Ale jak mówisz to takiej osobie, bo teraz jeśli przychodzi do ciebie osoba z poważnym problemem, a ty jej mówisz, że się tym nie zajmiesz, to też muszą być jakieś chyba techniki powiedzenia tej osoby tak, żeby ona nie pomyślała, że kompletnie już zwariowała, że nawet terapeuta nie chce jej pomóc.
Nie, ja nie zostawiam nigdy takiej osoby. Na przykład daję kontakt do kogoś, kto się tym zajmuje. Mhm. Albo pomagam szukać. Albo na przykład, powiedzmy, nie zajmuję się tematem schizofrenii. Mhm. Wiem, co to jest, ale mam, tak jak mówię, już z tego możliwości ciężkich schorzeń, wystarczy mi to, co mam. I w tym momencie na przykład mówię, przepraszam, nie zajmuję się tym, ale mogę polecić. Albo na przykład chociażby to, co na pewno mogę dać, zawsze daję listę kontaktów na interwencje kryzysowe, ośrodki kryzysowe. Pomagam znaleźć, na przykład wiele osób nie wie, że jest taka strona jak znanylekarz.pl.
Okej. Okay.
I wiesz, chociażby w ten sposób pomagam, nie? Mhm. Że mówię, dobra, może się pan, pani zapisać na NFZ, ale są też fundacje, które na przykład pomagają bezpłatnie, czy chociażby ta fundacja, w której jestem wolontariuszką, my też mamy bezpłatną ilość konsultacji psychologicznych. I to nie jest tak, że ty przychodzisz do mnie, ja sorry, wyjdź, nie? Nie potrafię ci pomóc. Nie, nie, nie. Zawsze jakąś pomoc staram się dać. Chociażby pocieszyć.
Okej. Zastanawiam się. Czyli jeśli, załóżmy, masz tydzień, starasz się jakoś, czy masz jakieś techniki, jak poukładać sobie tydzień, żeby nie mieć za dużo tych ciężkich spotkań, czyli załóżmy, przeplatasz się sobie z tymi coachingowym.
Mhm, dokładnie.
Żeby się nie załamać.
Tak.
No bo właśnie się zastanawiam, to nie jest takie, jakbym miał tyle spotkań z osobami, które przychodzą mi, opowiadają mi o depresji, opowiadają mi o traumach. To jest mega ciężkie przecież, żeby to nie wpłynęło na ciebie.
Tak, jeżeli na przykład wyskakują jakieś niespodziewane tematy, bo czasami nawet moi stali pacjenci, zdarza się coś, wydarzy się w twoim życiu i no zmieniamy po prostu dzisiejszy temat, zajmujemy się tym bieżącym, no to w tym momencie jest ważna ta równowaga. Czyli na przykład idę na spacer, idę do lasu. Idę na strzelnicę, tak.
Czyli mówisz o tym, teraz to jest to mindfulness właśnie, żeby tak. Się odciąć.
Tak, to jest coś, co muszę zrobić dla siebie, automatycznie. Ja już na przykład jak widzę, czuję po swoim ciele, to jest też to mindfulness, że potrafię rozpoznać emocje, jak czegoś jest za dużo dla mnie. To już wiem, czuję na przykład, ja czuję w klatce pierwszej, jak mnie zaczyna piec, już po prostu myślę sobie, już zaczyna mnie boleć, jak ktoś coś do mnie mówi. I tak sobie myślę, słucham i myślę, dobra, zaraz muszę iść na spacer. Więc to są takie, no i spokój, tak? Po pierwsze, no to jest ważne, żeby zadbać o siebie. Leciałeś zapewne już kiedyś samolotem.
Mhm.
Co robi stewardesa? Oczywiście wszyscy to ignorujemy, jak stewardesy mówią, co w sytuacji awaryjnej zrobić, ale szybki przykład, wypadają maski tlenowe i zawsze stewardesa mówi, czy stewardes, najpierw proszę założyć sobie maskę tlenową, a potem osobie, która siedzi obok pani, pana, nawet jeżeli jest to dziecko.
Mhm.
I to jest złota zasada każdego specjalisty. Czy lekarza, czy medyka, czy psychologa, terapeuty, bo jeżeli mnie zabraknie tlenu, to jak ja mam ci pomóc?
Tak, też się kieruję tą zasadą. Pamiętam, że byłem na szkoleniu na prawie, jak robi się prawo jazdy, to przychodzi tam jakiś medyk i opowiada o tym, co się robi w przypadku wypadku samochodowego. I on właśnie, pamiętam, zawsze powtarzał, że najpierw upewniasz się, że tobie nic się nie stanie, dopiero później pomagasz innym osobom. Z tego się staram pilnować, bo to bez sensu władować się w jakieś, spowodować jeszcze gorsze uszkodzenia. Mam historię w głowie, której nie będę teraz opowiadał, dlatego się trochę zamotałem.
Dobra, to ja szybko jeszcze powiem a propos tego przekładania, ja to nazywam żonglowaniem tematami. Powiedzmy hipnoza, którą się też zajmuję. Już wiem, że nie mogę sobie ustawiać za dużo sesji terapeutycznych hipnozy w ciągu jednego dnia, bo potem trzeba mnie zdrapywać z podłogi.
To znaczy?
Jestem emocjonalnie wykończona, bo każda hipnoza jest w jakimś stopniu autohipnozą. Jestem z tobą w jakimś stopniu w transie hipnotycznym.
I to długo trwa, nie? Te hipnotyczne sesje.
No to, co ja robię, tak.
Ile to trwa?
Wczoraj miałam ponad 2 godziny.
Jedna sesja, dwie godziny.
To jest, bo to jest praca na bardzo głębokich emocjach.
Mhm.
Ja nie mogę przerwać w trakcie procesu hipnozy terapeutycznego, bo to jest tak, jakbym się otworzyła serce, powiedziała, jestem zmęczona, idę.
Mhm.
Więc to już też tak, jak ktoś do mnie przychodzi, mówię, okej, minimum 90 minut do 2 godzin. Bo wiesz, to nie jest tak, jak na zwykłą terapię ty przychodzisz, mówisz. Ja mam po prostu taki styl pracy. Ja przychodzi ktoś do mnie, robię mu herbatę, sobie porozmawiamy, co tam słychać i dopiero jak już uspokoisz się, wejdziesz, to tak samo, wiesz, ja przyszłam tutaj też i od razu nie powiedziałeś, no to siadaj, mów.
Mm-hmm, jasne.
To jest takie, wiesz, zbudowanie tej atmosfery, tak samo jest przy hipnozie. Mm-hmm. Tym bardziej jeszcze, nie? Bo tutaj jest już, wiesz, duże zaufanie musi być osoby, która siada na ten fotel.
Tak jest, no tak to też właśnie w pytankach sobie zapisałem, że to jest przecież tak mi się wydaje, że osoba jest nieświadoma podczas hipnozy, czy jest świadoma?
Świadoma. Wiesz, to jest tak, że znasz te obrazki z górą lodową, zazwyczaj na szkoleniach w rozwoju osobistym, chociażby ja mówię Titanic, nie? Dlaczego Titanic się rozbił? Bo nie wiedzieli, co jest pod powierzchnią.
Mm-hmm.
Góry, ta malutka górka to jest nasza świadomość, to jest 10%. Potem mamy powierzchnię, to jest nasz, tak jak mówię, krytyk wewnętrzny. I pod spodem jest nasza podświadomość.
Tak? Ogromna. Mhm.
Tak. I to jest moment hipnozy, to jest to, kiedy ja mogę sobie przejść do tej podświadomości szybciej niż tak sobie, jakbyśmy rozmawiali. I to jest tak, że ty nie powiesz mi nic, czego twoja podświadomość ci nie pozwoli powiedzieć. I jeżeli zdarza mi się, że powiedzmy mamy długie sesje hipnozy i osoba, z którą pracuję, jest już nadzwyczajnie na świecie zmęczona. Mhm. Bo to jest wyczerpujący proces. To jest tak jakby, wiesz, sobie biegał po górach. Nie chodził, biegał.
A jakbyś opowiedziała, bo opowiadasz o tym procesie, ale ja nie do końca wiem, jak wygląda terapia. Przychodzisz i rozmawiasz z terapeutą, on ci zadaje pytania. Natomiast hipnoza, nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda sesja hipnotyczna. Powiedziałaś już, jak wygląda wstęp, ale jakbyś powiedziała, jak to wygląda krok po kroku, co ty robisz przez te 2 godziny, bo ja nie mam zielonego pojęcia, na czym to polega. A domyślam się, że to musi być jakiś proces, którego, jak sama powiedziałaś, nie możesz przerwać.
Mhm. Zależy od rodzaju hipnozy i celu.
Standardowo.
Hasło przewodnie dzisiejszego dnia zależy.
Okej, to ta hipnoza, którą wczoraj robiłaś, 2 godziny.
Tak, ale jeszcze powiem, że na przykład temat, nie wiem, odchudzania, palenia, osiągania celów, to są lżejsze tematy.
Mhm.
A temat pracy na emocjach to jest praca z tak zwanym dzieckiem wewnętrznym, czyli cofamy się w przeszłość i szukamy, co tam się mogło wydarzyć. Pracuję głównie tym rodzajem hipnozy na różnych brakach. Powiedzmy, ktoś przychodzi, wczoraj miałam panią, z którą pracowałam na temacie lęk przed odrzuceniem.
Mhm.
I ten lęk przed odrzuceniem rzutuje się na jej relacje z partnerami, damsko-męskie, z przyjaciółmi, biznesowe, tak? Lęk przed odrzuceniem. No to lęk przed odrzuceniem wynika z jakiegoś braku, którego doświadczyliśmy. No i już tak w ciemności mogę powiedzieć, że jest to zapewne. Brak uznania, brak miłości, brak poczucia bezpieczeństwa, to jest bardzo duży brak. Brak akceptacji, no i tuż o sobie lecimy wszystkimi brakami. I rozmawiam. Nigdy to jest tak, że zawsze jak ktoś przychodzi do mnie na sesję hipnozy, to pierwsze spotkanie jest tak naprawdę zwykłym terapeutycznym spotkaniem, bo ja muszę ciebie poznać.
Mhm.
Ja muszę wiedzieć, w którą stronę pójdziemy, czy w ogóle dojdzie do tej hipnozy. To, że ktoś chce hipnozy, nie znaczy, że ja ją robię. Bo czasami nie mamy predyspozycji do tego, albo są jakieś przeciwwskazania. To jest jeszcze inny temat. I w tym momencie poznaję cię, robię sobie taki wywiad, jak z każdym innym pacjentem. Chciałam być normalnym pacjentem, jak z każdym pacjentem. Czemu słowa. I na podstawie tego już robię sobie w głowie jakiś plan. I na przykład wiem, okej, Przemek, temat, lęk przed odrzuceniem.
Mhm.
I tak jak wczoraj, mogę właśnie opowiedzieć wczorajszą sesję. Przyszła pani do mnie, napiłyśmy się tej herbaty, porozmawiałyśmy, co u ciebie i w ogóle tak ten. Przyjemnie, miło, bezpiecznie. Okej, no i zaczynamy. Ja sobie już zbieram jakieś informacje o tej osobie, z którą pracuję. I zaczynam wprowadzać ją w głęboki stan relaksacji. Troszkę to przypomina medytację.
Czyli mówisz tej osobie, żeby sobie oddychała, myślała o czymś, coś w tym stylu?
Takie skanowanie ciała, czyli przenoszenie uwagi na poszczególne części ciała.
Poczuj po twoje palce u stóp, bla, bla.
Dokładnie. Po czym robię coś, czego normalnie nie doświadczamy w medytacji, czyli pogłębiam ten stan. I na przykład proszę, żeby sobie ktoś wyobraził schody, po których schodzi i odliczam. To, co odróżnia język hipnotyczny od medytacji, że ja daję konkretne sugestie.
Mhm.
I na przykład mówię, i zejdź po schodzie, nie wiem, po schodku 5., 6, zatrzymaj się, rozejrzyj się, poczuj chropowatość stopni, na których stoisz i tak dalej, i tak dalej. I na przykład ja akurat uczyłam się hipnozy po angielsku i uważam, że hipnoza po angielsku jest taka fajna, jest taka cool.
Nie? Bo po angielsku wszystko cool brzmi.
Wiesz, jak mówisz and deeper, nie?
Tak,
głębiej,
tak, tak.
Głębiej. A w ogóle po niemiecku, wiesz, ja 10 lat w Niemczech mieszkam, tiefer und tiefer. jak prowadziłam pierwsze hipnozy po niemiecku, to sama się musiałam powstrzymać, żeby się nie śmiać z tego, co mówię. To jest bardzo, bardzo duże, ten wymaga koncentracji. No i powiedzmy, to jest jeden ze sposobów pogłębienia. Drugi ze sposobów pogłębienia jest, że proszę, żeby sobie wyobrazić liczby, które znikają. Tak? Mhm. Czyli tak jak przy narkozie, proszę zacząć odliczać od 100 wstecz.
Mhm.
Jeden z innych rodzajów pogłębienia jest taki, że oczywiście wcześniej zawsze pytam, czy mogę na przykład, Przemku, czy będę mogła w trakcie hipnozy dotknąć twojego prawego nadgarstka, czy lewego? To mówisz tak. Mhm. Bo chodzi o to, żeby świadomie dał mi zgodę. Bo jakbym to zrobiła, gdybyś nie zadała ci tego pytania, możesz się przestraszyć i wybudzić się po prostu.
Jest jakieś hasło, które mówisz, że jak coś to przerywamy? Coś takiego ustalasz z tym pacjentem?
To nie jest hasło, to jest coś innego. Ja mówię, w momencie, kiedy poczujesz fotel, na którym siedzisz, to jest miejsce twojego bezpieczeństwa. Gdy poczujesz, że chcesz wrócić, wystarczy, że poczujesz fotel i jesteś ze mną tu i teraz. Oczywiście, że takie coś robi.
Okay.
Albo na przykład zawsze, zanim wprowadzę pierwszy raz kogoś w hipnozę, zawsze tłumaczę, co się dzieje z ciałem. Bo to już powiem ci, to też są ciekawostki takie, bo na przykład zdarza się, że ludzie zaczynają się trząść, albo na przykład, że oczy zaczynają szybciej się poruszać, to jest tak jak fazie REM snu. Mhm. Albo na przykład zaczyna się przełykać szybciej ślinę, albo w ogóle się nie przełyka śliny. Więc to są różne takie tak zwane fenomeny ciała.
Iż tak. Można się wystraszyć.
Można się zdziwić po prostu, tak? Że co się ze mną dzieje. Mm-hmm. Jak miałam takie bardzo głębokie hipnozy, to ja na przykład potrafiłam kiedyś miałam nagranie, gdzie ja się trząsłam. I dlatego na przykład ważne jest, żeby wywiad zrobić wcześniej, czy się nie cierpi na jakieś choroby. I to jest odpowiedź też, dlaczego wielu hipnoz tego typu nie robię przez internet. Bo jeżeli ty masz ukrytą wadę serca, a ja cię nakręcę tymi emocjami i Przemku, poczuj ten żal i ten ból w tobie jeszcze bardziej i bardziej i wiesz, i siedzisz mi przed komputerem i się przewracasz.
Albo nie daj Boże, internet się urwie.
Nie, to tutaj się nic nie stanie, to się wybudzisz po prostu, tak? Mhm. Ale przy takim długim, głębokim procesie, no to szkoda roboty, no. Szkoda twoich emocji, szkoda cierpienia, no bo to by i tak nic nie dało, jak ten internet przerwie, nie? Mhm.
Okej, okay. Czyli mówisz, żeby ta osoba sobie schodziła po schodach i co się dalej dzieje? I też jeszcze, bo mówisz, że tłumaczysz tym ludziom, co się dzieje z ich ciałem, czyli co się dzieje z ciałem podczas hipnozy?
No tak jak wspomniałam, na przykład właśnie to przełykanie śliny, może dojść do trzęsienia się ciała.
Aha, czyli o tym mówisz. Mhm. Mhm. Czyli to, schodzimy po schodach dalej i to jak to dalej wygląda?
Różne są rodzaje pogłębienia, zależy z kim pracuję, z jakim tematem i kto jaki jest oporny na hipnozę, tym bardziej głębiej wprowadzam w nią.
Bo też nie każdego da się zahipnozować, nie?
Tak. Mhm. A niektórzy, nawet którzy mam doświadczenie z moją ulubioną pacjentką, która po prostu nigdy nie doświadczyła hipnozy, no po prostu tak mi weszła w hipnozę. Po prostu ja zaczęłam mówić i już była... Ja to widzę, tak? Ja rozpoznaję po mimice twarzy, bo widzę, że się mięśnie twarzy rozluźniają. I widzę, że całe ciało się rozluźnia, tak? Mhm. Więc to jest też... Dobry terapeuta hipnozy potrafi rozpoznać ciało.
Ja byłem kiedyś na takim pokazie hipnozy i gościu, pamiętam, wybrał sobie dziewczynę jedną z tej klasy, w której
siedzieli. Zaraz ci zdradzę wam wszystkim tajemnicę, jak to działa.
I on im po prostu, nie pamiętam, co zrobił, ale to zajęło mu chwilę i ta dziewczyna po prostu zemdlała i była kompletnie odcięta. I później się budziła i naprawdę nie wiedziała, co się, przynajmniej tak to wyglądało.
To jest tak zwana hipnoza sceniczna, którą oczywiście potrafię, nie stosuję. A mhm. Szczególnie jak jestem ze znajomymi, jak się napiją, to wszyscy chcą, żebym hipnozę sceniczną robiła. To jest moment, który mówi, nie, tak się nie bawimy.
Czemu? Możesz zahipnotyzować wszystkich.
Powiem ci tak, jestem w stanie zahipnotyzować każdego, kto wyraża na to zgodę. Już mówię, na czym to polega. Jeżeli ty idziesz na takie show, to już w twojej podświadomości masz zgodę. Mhm. Proste. To jest tak, że jak siedzisz u mnie na fotelu, zawsze zadaj pytanie, czy masz ochotę wybrać się ze mną teraz w tą podróż transhipnotyczny. Mhm. Dajesz mi zgodę. Generalnie już wchodząc do mojego gabinetu, dajesz mi zgodę, tak?
Tak.
Nieświadomie.
Domyślam się. Mhm.
Jeżeli idziesz na show hipnozy, to już dajesz zgodę. Już jesteś tam, chcesz. I na przykład... My mamy hipnotyzerzy, mamy takie sztuczki, które zostaliśmy nauczeni, jak rozpoznać, kto jest bardziej podatny, kto nie. I na przykład zadaje hipnotyzer, mówi, no to wam pokażę, jak to mniej więcej działa. Zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie, dajcie ręce przed siebie i wyobraźcie sobie, że na prawej ręce jest na przykład przyczepione, macie książki, a przy lewej baloniki, tak? I nagle patrzysz sobie na scenę, komu ręce już tak idą. To już wiesz, kto jest bardziej podatny, kto nie. Ale... Ja w życiu nie wybrałabym na taki hipnotyzer, który to prowadzi, osoby, której ręce się nie ruszą. To znaczy, że twój mózg jest tak analityczny i się zastanawia, po co mam to zrobić, i nie jest podatny.
Czyli to kwestia analityczności mózgu?
Czy i kontroli.
Kontroli.
Odpuszczania, umiejętności odpuszczania i analizy. Tak. Jeżeli, zobacz, jeżeli ty przychodzisz, chociażby siadasz do medytacji prowadzonej pod tytułem te skanowanie ciała i głos osoby prowadzącej medytację mówi, i teraz przenieś uwagę na swoją prawą dłoń. I ty siedzisz i myślisz, a dlaczego nie na lewą?
To ja.
Wiesz, to jest jak tango.
To ja bym tak miał.
Zdarzyło mi się bardzo często, używam przykładu. Ja na przykład w ten sposób sprawdzam już podatność. Proszę, żeby sobie wyobrazić cytrynę. Znasz przykład z cytryną? Mm-hmm. Możemy to teraz zrobić. Zobaczysz, czy jesteś podatny, czy nie.
Dobra.
Banalny przykład. który powtarzam miliony razy, ale na mnie i tak zawsze działa, bo ja jestem bardzo podatna na hipnozę, tak więc u mnie to super działa. Byłeś we Włoszech kiedyś? A widziałeś takie duże, piękne cytryny w sklepie?
Tak.
I wyobraź sobie, w ogóle jadasz cytryny?
Tak. Teraz nie, ale kiedy...
A zdarza ci się pić wodę z sokiem z cytryny?
Zdarzało mi się.
Okej, no to wiesz, jak to jest, jak się przekroi cytrynę i wyciskasz ten sok z cytryny. A czasami jak poliżemy albo wgryziemy się w ten plasterek z cytryny, to jest taki kwaśny smak, nie? I w tym momencie, jeżeli jesteś podatny i osoby, które nas słuchają, podatne, to poczują, że ślina się zaczęła wytwarzać.
Okej, tak mi się właśnie wydawało. Ale wydaje mi się, że zdawałem sobie sprawę z tego, do czego zmierzasz, więc...
Nawet jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, to jeżeli jesteśmy podatni, to i tak się... Zobacz, mówię ci, ja to powtarzam zawsze, a i tak u mnie się wytwarza ta ślina.
To nie jestem podatny, no ale...
Poczekaj! I to jest tak, że zdarza mi się, naprawdę myślałam, że kiedyś ze śmiechu się przewrócę. Prowadziłam szkolenie i tam ludzie wiedzieli, że jestem terapeutką hipnozy, a szkolenie z komunikacji było i podaj nam przykład, nie? I robię oczywiście mój przykład z cytryną, klasyk. Po czym jedna dziewczyna do mnie mówi, ale ta cytryna nie była umyta. Okej, no to już wiem, że z tobą nie... Ty nie musisz w ogóle się pytać o hipnozę, bo to nie wyjdzie, nie? I to jest ten bardzo wysoki umysł analityczny, nie?
Mówiłaś, że miałaś na sobie robione hipnozy.
Tak.
Dużo tego testowałaś na sobie?
Tak.
I to co sprawiło, że się tym zainteresowałaś?
Z 12-15 lat temu w ogóle zaczęło się od NLP, czyli neurolingwistycznego programowania. Po polsku czasami NLP. Ja mam naleciałości zagraniczne.
Ja to pamiętam. Czytałem kiedyś o tym NLP.
Ja byłam ogromnym sceptykiem. I jestem dzisiaj takiego zdania, tak jak z hipnozą czy z tym, to jest narzędzie. Tak samo jak nóż. Możesz nim ukroić sobie kawałek mięsa, możesz kogoś zabić. To jest ta sama historia. Dlatego NLP troszkę ma czarny PR ze względu na to, że był wykorzystywany w sprzedaży albo na przykład do manipulacji. Ja zostałam nauczona takiego tak zwanego ekologicznego NLP, czyli żeby używać tego w terapii. W momencie, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i na przykład nie chce hipnozy, ale widzę, że no kurczę, pomogłaby ci hipnoza, nie? Ale widzę, że szanuję, nie chcesz, to nie, to używam technik wizualizacyjnych zapożyczonych z NLP.
Czyli na przykład jakich technik wizualizacyjnych?
Powiedzmy, jeżeli doświadczyłeś jakiegoś ciężkiego przeżycia i nie tyle, co chcesz zapomnieć, ale poradzić sobie lepiej emocjonalnie z tym, to mi opowiadasz. To jest jakieś, nie wiem, każdy z nas ma albo taką stop klatkę, albo film lecący w głowie. Opisujemy to i na przykład, dobra, teraz zrobię szybki skrót tego, co robimy.
Dobrze.
I na przykład bierzemy ten opis i na przykład proszę, żeby odsunąć od siebie, odsunąć. Albo na przykład zmniejszamy obraz, albo nadajemy mu, nie wiem, robimy ten obraz w twojej głowie czarno-biały, wyciszamy.
Czyli tak jakby zmniejszasz jego znaczenie w ten sposób.
Tak. Po prostu świadomie, to jest świadome używanie słów NLP. I chociażby NLP też bardzo mi się przydaje w terapii, bo w LOT potrafię rozpoznać struktury i schematy myślenia drugiej osoby. Prywatnie też mi się to przydaje. Czasami przeszkadza.
Czyli też masz trochę analityczny umysł.
Tak, tak.
To jak to jest możliwe, że jesteś taka podatna na hipnozę?
Wyćwiczyłam się.
Okej.
To jest kwestia wyćwiczenia. Znaczy się terapeuta hipnozy, który jest na maksa podatny, uważam, że nie powinien tego robić, bo... prosty przykład, moja dobra koleżanka musiała zmienić zawód, bo zaczęło na nią to strasznie wpływać. Wyspecjalizowała się w temacie odchudzania, więc to już praktycznie przestała wszystko jeść. Bo każda hipnoza właśnie była autohipnozą.
Czyli to w pewnym sensie wpływa na ciebie. Nad tym się zastanawiałem, czy...
Wpływa.
A da się samemu siebie zahipnotyzować?
Są to autohipnozy. Autohipnozy, ale to nie będzie tak głęboka hipnoza, jak na przykład ta, co wczoraj robiłam, czy jak ktoś do mnie przychodzi, bo to jest cały proces, cała procedura, przez którą musimy przejść. Ale ja używam autohipnozy do relaksacji. I mam... ja się śmieję,
Sorry, że ci wchodzę w słowo. To jest trochę jak medytacja chyba.
Tak. Tak, tylko plus sugestie. Sugestie, czyli na przykład też mam tatuaże i mam tutaj jeden zrobiony, gdzie jest skóra dość wrażliwa, tak? I stwierdziłam, będąc świeżo po takim module, można powiedzieć po polsku moduł, można powiedzieć, nie? Na kursie moduł.
Tak, jasne.
Część. Akurat praca z bólem. To sobie trzeba wypróbować, nie? Wiesz, dobrze jest wszystko spróbować na sobie, zanim na kimś będziesz próbować. Tak też rzuciłam palenie na przykład.
Okej.
Okay. Dałam sobie sugestię, że na przykład wprowadziłam się w stan relaksacji. Miałam cały czas słuchawki w uszach, jak zanim tatuażysta zaczął wykonywać tatuaż, to już leżałam sobie na tej leżance, włożyłam słuchawki, włączyłam w ogóle tak trudną książkę chyba z neurobiologii, żeby odwrócić swoją uwagę, wprowadziłam się w stan relaksacji, tu jeszcze ktoś mi gadał jeszcze po angielsku, to było to już w ogóle nie wiedziałam, kim jestem i co się dzieje, plus dałam sobie cały czas sugestie jeszcze wcześniej, im więcej bólu będziesz czuła, tym bardziej będziesz rozluźniona.
Okej, okay, czyli w pewnym sensie, tak kolokwialnie mówiąc, wkręciłaś to sobie.
Tak. Mhm. Na przykład, jeżeli mamy problem ze snem, możemy sami sobie dać taką sugestię, że na przykład w momencie, jak zaczną pojawiać się myśli uniemożliwiające mi zaśnięcie, tym bardziej poczuję miękkość łóżka, na którym leżę.
To wytłumacz mi to, bo ja mam problemy czasami z zaśnięciem. Ja bym nie chciał mieć problemu z zaśnięciem. To co ja mam zrobić?
Zapraszam na zaśnięcie. Wiesz, to jest też wiele czynników, tak? Mm-hmm. Dlaczego się dzieje tak, jak nie inaczej?
Ja nie mam często problemów ze snem, ale mam takie... Teraz jestem w takim stadium, że jak jestem mocno pobudzony, to później ciężko jest mi to wyłączyć.
No to masz odpowiedź. Przecież ty biegasz jeszcze wieczorem.
Tak.
No sobie jeszcze adrenalinka ci skoczy fajnie, nie?
Super jest.
To jest tak, że ostatnio miałam takie pytanie, jak mówię ludziom, jak prowadzę szkolenia właśnie w temacie zdrowego snu i mówię, proszę nie uprawiać sportu wieczorem. Ale ja kładę się szybko spać. Ja mówię, tak, bo jesteś tak wykończony, wykończona, że się już przewracasz, tak? Nie o to chodzi. Mhm. Sport owszem, ale nie każdy. Ja na przykład jak o 19 bym poszła pobiegać, to ci gwarantuję, że czy to o 3 nie zasnę. To jest u mnie dramat.
Nie, ja tak nie mam. Ja jak pójdę pobiegać o godzinie 23, no tak godzinkę mi to zajmie zasnąć. I to też zależy, od jaki dzień miałem. Ale nie ma dramatu. Mój organizm jest przyzwyczajony do tego, że trenuję po prostu wieczorem.
Inny masz rytm. Mhm. Tak samo jak mówimy...
Rutyna. Mhm.
Też. Ale rytm funkcjonowania twojego organizmu, tak jak mówimy, że są słowiki i sowy, nie? To też mniej więcej na tym polega.
Tak, i teraz przerzuciłem treningi na rano i się czuję strasznie na tych treningach.
A ja na przykład czuję się perfekcyjnie rano. I nie potrafię robiłam wieczorem, tylko miało to taki wpływ na mój sen, na jakość snu, że to nie miało sensu.
Hmm. A myślisz, że da się to przestawić, żeby przestać być osobą i zacząć być słowikiem?
A po co?
Bo zmieniłem...
Warto sobie zadać to pytanie, a po co?
Bo pracuję w innych godzinach, muszę to zrobić.
Aha, to jest inny temat, tak? Jeżeli muszę.
Muszę.
Myślę, że stopniowo można. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie z zaburzeniami snu, które wynikają z przyzwyczajenia pod tytułem zawsze chodziłem spać o godzinie 1, ale teraz zmieniłem pracę i muszę wstawać o 6, no to słabo, masz 5 godzin. To jak to zrobić? To zawsze proponuję, zobacz jak bardzo chcielibyśmy mieć już, nie? Wszystko, tu i teraz. Mm-hmm. Nie, zacznij robić to stopniowo. Idź pół godziny wcześniej spać. Zmień troszkę, przesuń ten czas, nie wiem, biegania na godzinę wcześniej. Nie musimy wywracać swojego całego życia od razu do góry nogami. Zrób to stopniowo. Daj się przyzwyczaić organizmowi. To tak jakbyś, wiesz, ty biegasz regularnie, ja wracam do biegania i jakbym powiedziała, słuchaj Przemek, wiesz co, ja właściwie chciałabym za miesiąc wziąć udział w maratonie, nie? No nie, super, nie? Reanimacja.
nie najlepszy pomysł.
Właśnie, stopniowo.
Podobno kognitywno-behawioralna terapia jest bardzo dobra na zasypianie. I tak. Zastanawiałem się, czy nie ma jakichś takich, w cudzysłowie oczywiście, sztuczek, żeby wyłączać właśnie ten pęd myśli. To jest coś, nad czym się zastanawiałem. Jest coś takiego?
Chociażby właśnie mindfulness, medytacja. W poznawczo-behawioralnej pracujemy różnymi narzędziami, które pozwalają, dają wpływ na nasze myśli. Chociażby tak zwane argumenty podważające. To, co ja bardzo często powtarzam każdemu, jak zauważysz, że te myśli zaczynają cię atakować, to powiedz sobie, to są tylko moje myśli. Mam wpływ na moje myśli. Mhm. A jeżeli przychodzi myśl, o Boże, mam tyle jeszcze do zrobienia, nie, w ogóle nie powinienem spać. Zadaj sobie teoria wpływu Stephen Covey, 7 nawyków skutecznego działania. Czy mam na to teraz wpływ? Ja ostatnio tak miałam, chciałam napisać wiadomość do mojej przełożonej, bo współpracuję z firmami terapeutycznymi i wpadłam na pewien pomysł o godzinie 24 i ten pomysł miał wpływ na moje zarobki. I oczywiście leżę w tym łóżku jako terapeutka.
To jest najgorsze, jak się wpadnie na
i
pomysł.
I myślę tak, Dobra, i zadałam sobie pytanie. Dobra, Magda, czy pisanie SMS-a o godzinie 24 jest rozsądne? Nie. Czy ktoś to przeczyta? Nie. Czy to coś zmieni teraz, jeżeli teraz to wyślesz i będziesz się maltretować tymi myślami? Nie. Ale daj sobie kobieto spokój.
Ale wyrzucisz to z głowy.
To sobie zapisz na kartce. I serio teraz mówię.
Zapisałeś sobie?
Nie, ja po prostu sobie szybko odpowiedziałam, że to nie ma sensu i poszłam spać.
Ten najgorsze są te pomysły do 23. Ja to tak potrafię do 3 czasami zasnąć, jak coś wymyślę. Także doskonale wiem, o czym mówisz, ale nie stosowałem tego, czy to, co teraz coś zmieni. Ja mam tak, że jak wymyślę coś, to uznaję, że to jest bardzo dobry czas do myślenia i staram się wykorzystać ten czas, więc jest dla mnie ważniejszy ten kreatywny czas myślenia niż sen. Przynajmniej ja tak mam.
Bo masz taki nawyk. Mhm. Zmieniajmy to, co chcemy zmienić, a nie dlatego, że nam mówi środowisko, znajomi, telewizja, media społecznościowe. Chcesz coś zmienić, ale inaczej się zmienia tylko pod warunkiem, że chcesz. Wiesz, ludzie do mnie przychodzą i przedwczoraj miałam, mój klient mówi, zadaje mi pytania, wiesz, tak ten, i że on nie może znaleźć odpowiedzi na to pytanie, nie? I ja się tak patrzę na niego, pozwoliłam mu się wypowiedzieć i mówię, a ty, jak znajdziesz tą odpowiedź, czy to coś zmieni w twoim życiu? I on tak siedzi, no nie. No to już masz odpowiedź. Wiesz, rola specjalisty jest od tego, żeby pomóc ci skonfrontować i zdystansować z tym, co się dzieje w twojej głowie. Nie możesz sobie pozwolić w danym momencie na specjalistę. To, co powiedzieliśmy, zapisz sobie. Pisanie jest fantastycznym sposobem autoterapii, bo nagle widzisz, że to, co masz w głowie, się wydaje takie, nagle jest... Wiesz, no jest okej, okay, no.
Po drugie, myślenie jest trochę oszustwem, bo nie kończy się zdań. To jest coś, co ja obserwowałem. Jak piszesz, to musisz skończyć daną myśl.
To jest ciekawe.
Jak myślisz, nie kończysz zdań. Jesteś w stanie pomyśleć jedną rzecz i już wiedzieć, o co chodzi w tej myśli i nie skończyć zdania, które byś wypowiedziała w głowie. Jak zapisujesz je, to musisz zapisać takie całe pełne zdanie. I łapałem się na tym pisząc, że dochodzę do momentu i już wiem, że w tym momencie skończyłbym myśleć o tym, bo już wiem, o co chodzi, ale żeby coś zapisać, trzeba rozwinąć myśl i trzeba ją złożyć.
A to jest ciekawe. No tak, faktycznie, bo tak jak mówię, to ma właśnie autoterapeutyczny wpływ na nas. Mhm.
I pozwala segregować myśli, jakby zrozumieć lepiej to, co się myśli.
I wolniej zaczynasz, bo nie piszesz tak szybko, jak myślisz.
Mhm. To prawda. Mam takie
rozważania teraz. Fajne.
Czy z tą hipnozą, bo czuję, że mi nie odpowiedziałaś na to. Ja nie wiem, czy mam dalej cisnąć ten temat.
Oczywiście, ja uwielbiam ten temat.
To wróćmy do tego procesu tej hipnozy, bo to jestem ciekawy. Czyli tak jak mówiłaś o tym, że nie zostawisz człowieka z otwartym sercem, to jak to wygląda? Jak ktoś już sobie schodzi po tych schodach,
Tak, pogłębiam. Jest pewna procedura właśnie związana z pracą na głębokich emocjach, którą stosuję. I w tym momencie, jeszcze zanim to zastosuję, przywołujemy to, nad czym chcemy pracować. Powiedzmy, mówię, na przykład wyobraźmy, że pracuję z tobą i mówię, dobra Przemku, chciałabym cię prosić, żebyś teraz przypomniał sobie ostatnią sytuację, w której poczułeś lęk przed odrzuceniem, ale ja już wiem o tej sytuacji, bo sobie mam ją spisaną z naszej rozmowy pierwszej i na przykład wprowadzam cię już, nakierowuję cię, tak? I przypomnij sobie w momencie, jak, nie wiem, rozmawiałeś ze swoim partnerem biznesowym, który na ciebie krzywo spojrzał i ty poczułeś, o Boże, robię coś źle. Mhm. Czyli lęk przed odrzuceniem, tak? I poczuj to w swoim ciele, a już wcześniej od ciebie na przykład wiem, że czujesz ucisk w gardle, na przykład sugeruję ci, poczuj ten ucisk w gardle, poczuj go jeszcze bardziej. Czyli już twój organizm wie, co to za uczucie. I w tym momencie proszę cię, żebyś właśnie używał tej procedury, żeby poszukać w przeszłości. Poszukaj sytuacji, w której po raz pierwszy doświadczyłeś tego uczucia.
Czyli w momencie, kiedy ktoś jest podczas hipnozy i jest... W momencie odczuwania danej emocji pytasz, żeby poszukał tej emocji w swojej przeszłości. Mm-hmm. Wtedy łatwiej ją znaleźć.
Mm-hmm. Okay. Bo wtedy twoja głowa już wie, doświadcza. I szukamy tej sytuacji. To nigdy nie jest pierwsza sytuacja. W ogóle na pierwszej hipnozie zazwyczaj jest tak, że opowiadasz mi rzeczy, o których wiesz. Gdzieś tam są wspomnienia, przypuszczenia. Mamy jakiś pomysł na siebie, tak? Każdy z nas ma jakiś pomysł. I bardzo często jest tak, że potem na przykład szukam drugiej, trzeciej. Zazwyczaj ograniczam się do 3-4 sytuacji, nie idę do 5, bo to już jest zbyt męczące. I na przykład trzecia sytuacja jest tą najsilniejszą. I to też rozpoznaję poprzez reakcję organizmu. Na przykład ktoś zaczyna bardzo intensywnie płakać i te łzy same lecą i głos się łamie albo ciężko jest mówić, to już wiem, okej, tu jesteśmy tam, gdzie mamy być.
I w tym momencie starasz się przepracować jakieś przekonania?
Też. I to jest pierwszy, ten etap pierwszy. Potem bardzo często na chwilę wyciągam kogoś z hipnozy, żeby potem pogłębić. I zaczynamy pracę tak zwanym z dzieckiem wewnętrznym, tak? Bo jeżeli boisz się odrzucenia, to znaczy, że powiedzmy, ja też przepracowywałam lęk przed odrzuceniem. W ogóle najlepsza taka dygresja, myślałam, że mnie to nie dotyczy. Zrobiłam kiedyś z ciekawości hipnozę, 100% będąc przekonana, ja nie mam z tym problemu. Ja naprawdę nie mam problemu. Poddałam się hipnozie na lęk przed odrzuceniem. Kobiety zachęcam, żeby przychodziły na hipnozę niepomalowane, tak? I oczywiście wyglądałam jak panda spłakana. Po czym się okazało, że jednak mam problem z lęk przed odrzuceniem.
To chyba zawsze się zaczyna od tego, że ktoś mówi, ja nie mam z tym problemu. To mnie w ogóle nie rusza.
Potem jeszcze miałam parę hipnoz w tym temacie. I to jest tak, że w tym momencie, wiesz, jak nawet ja przerabiałam, to znalazłam tak abstrakcyjne jakieś wydarzenia z dzieciństwa, które z tej strony dla nas dorosłych się może wydawać to nic takiego, ale dla dziecka było to straszne.
Czyli pamiętałaś te przeżycia, ale nie pamiętałaś tej emocjonalnej części?
Właśnie to jest to, że czasami wydaje nam się, że coś widzimy w hipnozie, ale to jest zbiór naszych doświadczeń, zdjęć, opowieści, przypuszczeń, ale to, co na pewno pamiętamy, to są emocje. Ja na przykład przypomniałam sobie abstrakcyjną sytuację. Ja mam 3 starsze siostry. I przypomniałam sobie, chyba w 3 czy 4 hipnozach widziałam tą scenę. Ja wychowałam się w starym bloku, gdzie w dawniej były drzwi w domach, były z takim przeszklone, tak, że część była przeszklona. Ja ciągle widziałam tą klamkę. Wniosek? Musiałam być mała, skoro patrzyłam na klamkę. I słyszałam w hipnozie, że śmiech moich sióstr. Lęk przed odrzuceniem, one mnie nie chcą. I wiesz, i te drzwi, i ten śmiech. I na przykład w tym momencie, co robimy w tej drugiej części hipnozy, na przykład jeżeli bym pracowała, powiedzmy, z Kasią i mówię, Kasiu, jesteś w sytuacji, w której masz 4-5 lat, widzisz te duże drzwi zamknięte przed tobą, bo ja sobie to wszystko spisuję, kładę rękę na ramieniu i wtedy mówię, Katarzyno, idź proszę do tej małej Kasi, która właśnie doświadczyła tego, tego i tego. I tam, wiesz, opowiadam znowu. Ja te 90 minut do 120 minut ciągle gadam, dlatego to też dla mnie jako terapeuty jest wyczerpujące. I daj jej to, czego wtedy zabrakło. I wcześniej się pytam, Kasiu, czego ci zabrakło? I na przykład można się domyśleć poczucia bezpieczeństwa.
Tak, ci ludzie są w stanie odpowiedzieć? Tak,
tak. Albo na przykład mówią, żeby ktoś był przy mnie. Ja wtedy się pytam, a co byś, jak byś się czuła, jakby ktoś był przy tobie?
I wiesz, wtedy
i cisnę, i bo chodzi o to, żebyś ty sam to powiedział. Opisowo, ale żeby powiedzieć. Wtedy na przykład mówię, dobrze, Katarzyno, duża Katarzyno, idź do małej Kasi. Wiesz, to, co ja ci mówię teraz, co wam mówię, to jest to, co możemy robić na normalnych sesjach terapeutycznych. To właśnie robi terapia poznawczo-behawioralna. Tylko ja w hipnozie mogę to zrobić szybciej, intensywniej. Bo te emocje są bardzo intensywne. Jak na poziomie świadomym, ty nie jesteś w stanie tak intensywnie tego i tak dużo nagle przeżyć. Bo to jest taki roller coaster, taki emocjonalny, że ludzie, którzy wychodzą z hipnozy, mówią, Boże, jaka jestem zmęczony, nie?
No domyślam się, jak ktoś doświadcza tyle na jednej sesji dwugodzinnej.
To... I wiesz, potem uzdrawiamy te wszystkie sytuacje, potem przenoszę kogoś do tak zwanego bezpiecznego miejsca, które wcześniej tworzymy.
Jeszcze spokojnie. Uzdrawiamy te wszystkie sytuacje, czyli na przykład jak ta w przypadku tej Kasi, która stoi przed tą klamką, czyli kładziesz jej rękę na barku.
Tak, bo wcześniej też oczywiście ustalamy, że będę kładła rękę na barku i na przedramieniu na przykład, nie? Tak jak mówię, nie obmacuję bez ostrzeżenia.
I to wpływa na jakieś wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa, ręka na barku, czy to, co do niej mówisz?
Element hipnozy.
Element hipnozy.
To jest tak, że to jest tak zwana w języku hipnotycznym, to jest tak zwana kotwica. W tym momencie, jeżeli ja kładę rękę, wcześniej już ci mówię, jak na poziomie świadomym mówię, słuchaj Przemku, w czasie hipnozy, czy mogę położyć rękę na twoim przedramieniu i ją kładę, mówiąc to, będzie to znaczyło, że mówię do małego Przemka. A kładąc u góry, mówię do dużego Przemka. I tu już wiesz, to jest tak zwane, teraz znowu angielskie słowo, priming, to co robiło w czasie hipnozy scenicznej, tak? Czyli już mniej więcej wiemy, co się stanie. I w tym momencie twoja głowa już wie, że jak już jesteś w hipnozie, jak kłada rękę, to twoja głowa już wiedziała na poziomie świadomym, okej, teraz rozmawia z małym Przemkiem. I po to jest ten dotyk. Ten dotyk wzmacnia przeżycia w hipnozie.
To jest ciekawe. To W takim razie brzmi to, ja słuchałem u Andrew Hubermana o hipnozie i on mówił, że to jest taki bardzo głęboki stan skupienia i że dzięki temu, że potrafi się odłączyć jakby troszeczkę rzeczywistość, to człowiek potrafi się dużo mocniej skupić i dzięki temu szybciej przepracowuje rzeczy. Okay.
No tak, bo krytyk wewnętrzny, pamiętasz? Góra lodowa, ta powierzchnia.
Czyli to jest to, co odcinasz?
Tak. Ja zawsze mówię, że krytyk wewnętrzny idzie spać.
Okay.
Bo to jest tak, że twoje ciało, pierwsze z pytań, które mi zadałeś, czy właśnie poćwiczy świadomie, to jest tak, że twoje ciało się rozluźnia, ale twoja głowa pracuje normalnie. Czasami, bo ja tak jak mówię, pracuję z ciężkimi traumami, z ciężkimi przeżyciami, ja mówię tutaj o przemocy różnego rodzaju, tak? Czy jak pracuję ze świadkami chociażby wypadków, albo z ludźmi ze służb, którzy przeżyli wojnę, tak? I to są ciężkie przeżycia. Tu mamy tak zwane PTSD, czyli stres półurazowy. I czasami nie chcemy pamiętać.
Też, jeśli chodzi o ludzi z wojny, to oni też nie za bardzo chcą się chyba przyznać do tego, że to jest dla nich ciężkie.
To jest inna sprawa. Jeżeli ktoś już do mnie przychodzi, to znaczy, że już wiesz, mam zielone
już jest
światło.
Sprajmowany już jest.
Jest sprajmowany, tak. To znaczy, że już świadomie chce popracować nad tym, tak? My już mówimy o tych, co chcą. I to jest tak, że czasami nie chcemy pamiętać. I powiedzmy w takiej hipnozie możemy coś otworzyć, szufladkę, która niekoniecznie sprawia nam radość.
To chyba większość tam nie sprawia radości.
Ale czasami chcemy pamiętać. I to jest tak, że zawsze i to zawsze mówię, albo w trakcie hipnozy, jak już widzę, że jest ciężko komuś coś powiedzieć, to na przykład mówię, widzę, że jest to trudne dla ciebie, co właśnie przeżywasz. Czy chcesz się ze mną tym podzielić? Jeżeli nie, to po prostu nic nie mów. Jeżeli chcesz coś powiedzieć, to kiwnij głową, dam ci tyle czasu, ile potrzebujesz. Zawsze jest ta komunikacja. A potem, i to już mam taki swój standard. Wiesz,
I też zmieniłaś od razu ton, jak to mówiłaś. Że masz wyćwiczone.
Oczywiście, bo głos ma znaczenie tutaj. Tempo.
Jasne.
I to jest tak, że i to jest taki mój standard. Taki, wiesz, każdy terapeuta ma jakiś swój styl, tak samo hipnoterapeuta. Ja sobie miałam taki pomysł na siebie i to tak zawsze robię na koniec hipnozy, że mówię tak, że czas wracać z tej podróży, zabierz ze sobą to, co dla ciebie, co będzie cię wzmacniać i zostaw za sobą to, co cię obciąża. Zapamiętaj tylko to, co ci będzie służyć i zapomnij to, czego nie chcesz pamiętać. I na przykład może się zdarzyć, tak jak ostatnio jednej z moich klientek napisała mi maila: Magda, jak to się stało, bo ja prawie nic nie pamiętam.
Ale z tej hipnozy?
Tak, ale ja zadałam jej pytanie i podświadomość uznała, że nie będzie jej to służyć.
Za ciężkie. Czyli docierasz do elementów, których ktoś w ogóle nie pamięta?
Jeszcze mi się nie zdarzyło, że w ogóle, ale są rysy pamięci, to tak jakbyś za dużo wypił.
I później wracasz z powrotem i nic nie pamiętasz z tej hipnozy?
Jeżeli to jest twoim życzeniem.
Wow.
Ale to są elementy. To nie jest tak, że nie wiesz, co się z tobą działo, tak? Rzadko się zdarza, że ktoś zapomina. Rzadko. To jest tak, że zazwyczaj dokładnie wiesz, każde moje słowo pamiętasz.
No bo jesteś bardzo skupiony, to powinno tak być, nie?
Dokładnie wiemy, gdzie jesteśmy, co się dzieje. Ja w ogóle pomimo lat praktykowania hipnozy też na sobie zawsze i to zawsze mam. Ja mam tak po prostu, tak miele wszystkie myśli w tej mojej głowie. Na przykład leżę, jak ktoś mnie hipnotyzuje, myślę sobie tak, standard u mnie. Czy ja już jestem w tej hipnozie, czy jeszcze nie?
I to przeszkadza w zostaniu zahipnotyzowanym.
No moja głowa walczy. Tak przez to właśnie, że mam analizę, bo jestem tak jak wysoko wrażliwiec, jestem wysoko analityczna też. Tylko u mnie mindfulness mi pomaga wyłączać to. Mindfulness mi pomogło, uchroniło mnie przed zwariowaniem tak naprawdę.
Ja jestem wysoko analityczny, ale jakoś nie wariuję chyba przez to. Mam wrażenie, że nauczyłem się wykorzystywać
tak,
to.
Tak, wykorzystywać. Ja na przykład wykorzystuję to do mojej pracy. Wykorzystuję to do pracy interwenta. Wiesz, na przykład jak to wysoka, to, że potrafię analizować i koncentrować się, co wynoszę z hipnozy, i na przykład aktywne słuchanie z mindfulnessa, że ja potrafię szybko połączyć w głowie punkty.
Kropeczki połączyć, dokładnie. No ja też jak pracuję, właśnie pracuję, to mam wrażenie, że znalazłem sobie taką pracę, gdzie mój umysł analityczny jest doceniany i to jest super, bo przychodzę, zadaję trudne pytania i wszyscy mówią, o, dobre pytanie. A gdzie indziej pójdziesz, zadasz pytanie, ludzie się na ciebie patrzą, po co zadajesz takie trudne pytania?
Dlaczego do mnie ludzie przychodzą akurat do mnie? Bo ja szczególnie z polecenia. Dlatego, że ja się śmieję, że mnie jako terapeuty nie widzi się dużo. To znaczy, że ja prowadzę krótkie, bardzo efektywne, intensywne terapie. W ogóle założenie jest terapii poznawczo-behawioralnej, że jest efektywne i nie prowadzi się latami, na przykład tak jak, nie wiem, w psychoanalizie.
Mogę cię zatrzymać tutaj, bo to jest takie, ja mam z tym problem. Bo to brzmi tak, jakbyś potrafiła rozwiązywać problemy. Ja o tym zawsze w ten sposób myślę. Jeśli terapeuci mówią, że potrafią rozwiązywać problemy szybko, to dlaczego oni nie tworzą super ludzi? Wiesz, o co mi chodzi? Że jeśli przychodziłoby się z problemem i załóżmy dany problem zajmowałby 4 miesiące i po każdych 4 miesiącach rozwiązywałoby się kolejny większy problem, to w ciągu na przykład 4 lat mogłoby się być jakąś super, mega ogarniętą osobą, przez które rozwiązało się te wszystkie problemy. Ale to nie do końca tak wygląda.
Nie, zależy to od ciebie. Zależy od tempa, w jakim ty potrafisz zmienić w sobie pewne nawyki, przerobić przekonania. Znasz...
To jak rozumieć w takim razie to, że terapeuta jest nastawiony na szybkie rozwiązywanie problemów.
Daje ci dużo narzędzi. Mhm. I to ty decydujesz, w jakim tempie ty je w ogóle, czy po pierwsze, czy ich użyjesz. I jak szybko będziesz właśnie dokonywać zmian.
Okej. Okay. Czyli terapia nastawiona na szybkie rozwiązywanie problemów to jest po prostu takie szybkie przekazanie tego, co możesz zrobić.
I też natomiast... dynamiczne. U mnie to jest rozmowa, tak jak teraz z tobą. Mhm. Chyba coś wspominałeś kiedyś o psychoanalizie, prawda? Że chodziłeś...
Tak, ale mi się pomyliło. Ja nie chodziłem na psychoanalizę, tylko na psychodynamiczną.
Okej, okay. No to tam też jest, ale psychodynamiczna to też jest, że zadaje się pytanie i czeka się, co przyjdzie z drugiej strony, nie? Mm-hmm. A to jest tak, że poznawczo-behawioralne i bardziej rozmowę to przypomina. I na przykład ja nie mogłabym być tylko coachem, bo czym jest prawdziwy coach? Zadaje ci pytanie i ty masz znaleźć odpowiedź. A mnie rozrywa, bo ja chcę ci od razu dać rękę i ci pomóc przejść tą drogą. Dlatego ja znalazłam sobie pracę, która bardzo mi odpowiada. Taka ciocia dobra rada. I to pozwala mi dać upust moim potrzebom, że właśnie wysokoanalityczny umysł pozwala mi... Dobra, to podejrzę. Ja zawsze mówię tak. Mam na ciebie taki pomysł. Zróbmy... Ja zawsze tak się, wiesz, tak jak mówię, wypracowałam sobie jakiś swój styl pracy. Ja mówię, chcę ci zaproponować taki eksperyment. Mhm. Zrób proszę to i to i zobaczymy, jaki to przyniesie efekt.
Okej. Okay.
I to jest, dlaczego mówię, że jestem nastawiona na szybkie efekty. Bo ja, jak widzę, że cierpisz, to po prostu podsuwam ci różne możliwości, żeby skończyć to cierpienie jak najszybciej. Bo jeżeli byś przyszedł do mnie, byłabym na przykład terapeutą w psychoanalizie, to ja będę cię zostawiać, poczekam sobie, jak ty sam dojdziesz do tych wniosków.
I to mi się właśnie nie podobało w tej psychodynamicznej, bo ja sobie tak myślałem, skoro wiesz, jak rozwiązać problem, to czemu po prostu nie powiesz, żeby...
Psychodynamicznie by było tak... Cześć Przemku, jak ci minął tydzień? Czy masz jakieś wnioski? I my byśmy siedzieli tak długo, aż ty byś z siebie coś wydusił. Mniej więcej. No dobra, trochę spłyciłam to teraz.
U mnie to wygląda trochę inaczej, bo ja przychodzę, że tam gadać i nikt mnie o nic nie musi pytać.
Ale wierz mi, ja mam wielu klientów, którzy nie mówią.
W ogóle?
Mało, czasami. Potrzebują czasu, żeby zaufać i się otworzyć.
Okej. Okay.
Ostatnio miałam tak, że jestem taka dumna z mojej jednej z klientek, bo już jakiś czas ze sobą pracujemy i byłam w takim szoku, bo taki, wiesz, przełom nastąpił, bo ja mam sesje 60-minutowe, nie 50. I powiem ci, że praktycznie przez większość czasu mówiła i tak myślałam sobie, o Boże, mamy sukces. Otworzyła się, przełamała się.
To już jest sukces terapeutyczny, co? Żeby ktoś w ogóle zaczął mówić.
Tak.
Bo to później można przenieść do normalnych relacji.
Tak, to znaczy, że przebiłyśmy się przez mur. To znaczy, że jest bardzo duży przeskok.
Ale z jakim problemem do ciebie przyszła? Czy nie możesz powiedzieć?
Wolałabym nie. Za dużo, wiesz, teraz nie, można by było skojarzyć pewne fakty, tak? Nie chcę.
A właśnie, jak to jest z terapeutami? Bo wiem, że niektórzy terapeuci nie chcą się udzielać publicznie właśnie po to, żeby nie pokazywać tej swojej osobowości swoim pacjentom.
Wiem. Mhm. Nie mam z tym problemu.
Zauważyłem.
Wiesz, ostatnio jak wrzuciłam chociażby na Instagrama ten filmik ze strzelaniem, to reakcja mojej siostry była, nie boisz się, że ludzie się ciebie przestraszą. Ja mówię, słuchaj, pokazuję się taka, jaka jestem. Pokazuję tatuaże, pokazuję moje zainteresowania. Czy prawdopodobnie dzisiaj też rzucę coś z kolacji z moją przyjaciółką.
Czemu coś by mieliby się ludzie przestraszyć, że strzelasz?
Przekonania. Przemówiły przekonania. Odnośnie... I lęki. Chodzi o to, że jeżeli do mnie przychodzisz, to chcę, żebyś wiedział, do kogo przychodzisz. Tak, że jestem tylko człowiekiem.
No i też sobie filtrujesz tych ludzi. Jeśli ktoś nie lubi ludzi, którzy strzelają, to niech idą do innego terapeuty, który nie strzela.
Tak. wiesz, to jest tak, że ja miałam każdy... I znowu ten, poza to zależy, dzisiejszym drugim słowem jest moim pomysłem na moją markę osobistą, nazwijmy to, marketing, było to, żeby pokazać się autentyczną, jaka jestem. I to zawdzięczam szkole niemieckiej. Bo jak zaczynałam chodzić na jakieś coachingi, na jakieś tam szkolenia, właśnie z personal brandingu zaczęłam w Niemczech i to było, żeby żeby pokazywać się, jakim jest, jacy jesteśmy, nie?
No, wydaje mi się, że to nie ma sensu przede wszystkim w twoim zawodzie, no bo jak przychodzisz się do terapeuty, to ty musisz się z nim dogadywać, więc jeśli będziesz udawać kogoś innego, później przyjdziesz i będziesz inny, no to trochę się mija z celem.
Jest nasza polska wspaniała pisarka kryminałów, Katarzyna Puzyńska. Kasia kiedyś mnie zaprosiła do swojego kanału na YouTubie, żebym opowiedziała, czym jest... To była depresja poporodowa, zaburzenie osobowości wielorakie i DDA. Mhm. Potem odniosłyśmy się do jednej z jej książek, bo Kasia jest w ogóle też psychologiem. I w pewnym momencie, jak się dobrze z kimś czuję i rozmawiam, zapominam, że jest coś nagrywane. I będąc jej gościem, tym bardziej w ogóle już zapomniałam, tak jak teraz z tobą.
Ja też już zapomniałam jak coś.
I spontanicznie powiedziałam coś w stylu, ja też jestem DDA. I wyobraź sobie, że nie moi pacjenci...
Co to znaczy DDA?
Syndrom dorosłych dzieci alkoholików. Mhm. Mój tata był alkoholikiem, znaczy jest trzeźwym alkoholikiem. Ale wiesz, ja nie robię z tego żadnej tajemnicy, bo też dzięki temu jestem w stanie pracować z ludźmi, którzy to przeżyli, bo doskonale to rozumiem, bo sama musiałam przejść taką drogę.
I stąd pewnie lęk przed odrzuceniem.
No, a tam dużo innych tematów. Nie będziemy tutaj publicznie mnie terapiować.
Okej, sorry, to jest moje takie... Ja zawsze tak robię. Już połączyłem kropki.
Wszystko dobrze. I to jest tak, że właśnie nie dostałam wiadomości od pacjentów czy klientów, co się można by było spodziewać, tylko moi bliscy znajomi napisali, ty się nie wstydzisz? Dlaczego ja się mam wstydzić? Ja mówię właśnie, przez to chcę pokazać, że ja wiem, o czym mówię. Czy chociażby, wiesz, jak prowadziłam pierwszy webinar na temat depresji i wrzuciłam swoje zdjęcie przed epizodem i po epizodzie, bo byłam tym szczęśliwcem, który przeszedł COVID-a bardzo wcześnie, już na samym początku, jak zaczęła się pandemia, bo gdzie będąc osobą bardzo silnej psychice, miałam epizod depresji, ale taki już konkretny, taki, wiesz, taki ciężki już, taki z pełnym spektrum. I ja nie wiedziałam, co się dzieje, a przez to, że przez wykonywany zawód i wiedzę, weszłam w tak zwaną depresję maskowaną. Ja tego nie mam. Po czym już jak...
Wyparłaś.
Oczywiście, ja jestem świetna w wypieraniu i racjonalizowaniu. Wiesz, co zrobiłam? Usiadłam sobie z książeczką, która się nazywa ICD-10, czyli klasyfikacja chorób psychologicznych. I tak siadłam z tą klasyfikacją i tak myślę, bo już mi coś nie zaczęło nie pasować. Za często płakałam. I tak w ogóle nie miałam radości z życia, wiesz, takie typowe, nie? I tak jakieś kompulsywne jeżdżenie samochodem, takie, wiesz, te wszystkie przepisy łamałam. I tak usiadłam z tym klasyfikacją i myślę, o kurczę, ja mam depresję, nie? W ogóle, wiesz, takie...
To jest super, że dane nie kłamią, co? To jest po prostu...
Ale to było, wiesz, ja byłam tak w taki moment, o Boże, ja? Tak więc też o tym mówię głośno, bo każdego z nas może to spotkać. I... Też pokazuje to.
I zdarza się.
Oczywiście. Najlepszym.
To jest to, dlaczego zawsze mówię o moim kalendarzu. Ja sobie zapisuję rzeczy w kalendarzu i to jest ta książeczka, o której powiedziałaś, to jest, ja to sobie robię w kalendarzu. Zapisuję sobie rzeczy i myślami bardzo łatwo się oszukać, tak jak właśnie mówisz. Bardzo łatwo coś wyprzeć, albo sobie coś wytłumaczyć, albo tak naprawdę dużo pracować i się nie zorientować, że coś się dzieje. Ale jak masz wszystko zapisane, jak się czułeś wczoraj, jak się czujesz dzisiaj, to tego się nie da oszukać. To jest po prostu wspaniałe.
Dlatego też jak ludzie ze mną pracują, przychodzą na terapię, zawsze mówię na pierwszym spotkaniu, proszę zorganizować sobie notatnik i spisywać to w jednym miejscu, bo potem jest tak, że jak zacząłeś pracę zacząłeś chodzić na siłownię i biegać i zobacz, gdybyś nie zrobił zdjęć albo się nie ważył, to prawdopodobnie nie zauważyłbyś tych subtelnych zmian, które zachodziły. I tak samo jest z terapią.
Plus jeszcze dodam do tego, że ja mam trenera i to trener na mnie wymusza robienie zdjęć i robienie raportów co tydzień, to też
mega działa. Terapeuta, proszę robić notatki.
I to naprawdę działa. To, że on ode mnie wymaga raportu co tydzień, bardzo mocno na mnie działa, jeśli chodzi o moją konsekwencję.
Konsekwencje. I tak samo jest z terapeutami, z tymi naszymi postępami w terapii, że w momencie jak widzisz, co pół roku miałeś w głowie i gdzie jesteś, to tak to jest takie fajne, robię postępy, coś się zmienia. W ogóle coś się zmienia. Wczoraj szukałam czegoś w notatniku i przepraszam, wypadła mi kartka, którą zapisałam dokładnie rok temu, siedząc. Jeszcze w ogóle przypomniałam sobie, bo zapisałam sobie, i pisanie dat jest fajne, tak?
Dobrze.
I siedziałam, pamiętam wtedy w mieszkaniu mojej siostry w Pruszkowie i pisałam tą kartkę. I pamiętam w ogóle, wiesz, jak spojrzałam, te wszystkie emocje wróciły i pomyślałam, wow, ile się zmieniło. Jakie miałam, bo to było takie, zrobiłam sobie sama, ja robię te ćwiczenia, co robię z klientami, często sama na sobie robię, żeby zobaczyć, poukładać sobie rzeczy. I spisałam sobie to, co jest i to, co chciałabym, żeby było. I jeżeli to zmienię, co będę miała, nie? I nagle wypadła mi ta kartka, pomyślałam, wow.
To jest super. Właśnie dlatego to robię. Do tego momentu, gdzie sobie wszystko tylko odkreślam, wow, mi się udało. I później najfajniejsze jest to, że zapisuję sobie tam rzeczy. Na przykład tak jak zaczynałem podcast, miałem dużą bardzo obawę odnośnie tego, jak ludzie mnie odbiorą, bla, bla, bla. Taki byłem bardzo wrażliwy, jeśli chodzi o opinie innych osób. Natomiast teraz, tak jak ci mówię, minęło już 8 miesięcy, nie ma tego prawie w ogóle. Jak patrzę na swoje zapiski odnośnie tego, to się zastanawiam, jak ja w ogóle mogłem tak myśleć. Teraz nie jestem w stanie wrócić nawet do tego mindsetu, który miałem wtedy.
Na szczęście. Na szczęście.
Wiesz co, dokładnie.
Z tym generalnie w momencie, jak wychodzimy, stajemy się osobami publicznymi, no tak można powiedzieć, to właśnie są te pierwsze momenty zderzenia się z opinią z zewnątrz, tak? Też takiego hejtu. Powiem ci, że jak ja pierwsze takie miałam jakieś czy w wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach publicznych, to jest jeszcze gorsze myślenie niż to, co prywatnie dostajemy, to ja tak siedziałam i tak ucha! A najlepsze miałam czasami mój pierwszy podcast z Jackiem Walkiewiczem, no to przez to, że Jacek Walkiewicz, no to też duże zainteresowanie i no to tam hulaj, wiesz, hulaj dusza piekła nie ma i jak te niektóre komentarze tak siedzę, puch, no
ja
to...
Ja się tak jak ci pisałem, staram się nie czytać. Pod moim podcastem z Zacharem jest sporo komentarzy, większość
tak?
Z nich
nie... widzisz, ja słuchałam tego, bo to jest jeden z moich ulubionych, ale w ogóle nie zwróciłam uwagi na to, co tam pisze.
Ja nie czytam, staram się nie czytać komentarzy, bo podcasterzy, których słucham, mówią, żeby nie czytać komentarzy, bo nie da się według mnie zrobić tak, żeby na ciebie to w ogóle nie wpływało. Więc jak ludzie piszą jakieś nieprzyjemne rzeczy, to po to ja to mam czytać.
Dzisiaj dostałam też pod jednym, ale nie będę mówić pod jednym z odcinków i tak spojrzałam, ale właśnie już tą tak, w ogóle wiesz, dostałam informację z YouTube'a i tak myślę, o jest, w ogóle nie, od razu skasowałam, nawet tam nie wchodzę, bo po co mi to, nie?
Dokładnie. Plus ja się zawsze zastanawiam, skąd ci ludzie się biorą, jakby czemu oni piszą do mnie takie rzeczy i jak ktoś się nad tym zastanowi, to już nie mam z tym problemu, bo wiem, że to oni mają problem, a nie ja, także nie ma tym się co przejmować.
Brawo. Także... Wiesz, to wynika z jakichś nieprzepracowanych własnych tematów. To, co zawsze też, znaczy często mówię, to jest moja prawda, twoja prawda. I właściwie ty masz rację, ja mam rację. I drugie pytanie, czy ja w ogóle chcę coś z tym zrobić?
Czy warto wchodzić w jakąkolwiek konwersację, nie? I czy w ogóle chcesz to słyszeć, bo po co?
Tak.
Co mnie to obchodzi, co oni mają do powiedzenia?
I to jest właśnie praca z myślami. To, co teraz sobie powiedzieliśmy, to już jest jeden z elementów pracy, jak sobie poradzić z tym natłokiem myśli. Czy ja w ogóle coś chcę z tym zrobić? I czy tak naprawdę, tak jak mówię, to jest moje, czy to jest twoje? I fajny przykład, często się w psychologii mówi o małpach, czyli jak ty chcesz na mnie małpę przerzucić, ja nie chcę twojej małpy, rób sobie z nią co chcesz, nie? Ja nie chcę tego, to jest twoje, ty sobie to przepracuj.
Tak, ja co do, czy to jest moje, czy twoje, to ja pamiętam, że w związku, jak zacząłem chodzić na terapię pierwszą, to nauczyłem się, jak się kłóciłem z dziewczyną, to potrafiłem określić, czy to ona popełniła błąd, czy ja popełniłem błąd. I zawsze ze sobą rozmawialiśmy. To ja popełniam błąd, czy ty popełniasz błąd. I wiesz, jak mi to pomogło? Po prostu ja się potrafiłem z nią kłócić codziennie. Później, może nie to, że w ogóle przeszło, ale naprawdę, naprawdę to mega pomogło. Także wypracowanie sobie czegoś takiego i wypracowanie sobie granicy pomiędzy dwoma osobami jest bardzo ważne. A wcześniej te granice nie miałem.
No potrzeby granice, nie?
Mhm. Powiedziałaś o tym, że koleżanka cię zapytała, czy się nie wstydzisz tego o swoim ojcu. I nie będę mówił kto, ale znam osobę, która też ma problem z tym, że ma nieidealną rodzinę. Nazwijmy to w ten sposób. I bardzo się tego wstydzi, że poznaje nowych partnerów i ona się wstydzi powiedzieć swoim partnerom, że ona ma nieidealną rodzinę, bo się boi, że będzie odrzucona. I to, co chciałem powiedzieć, to i to, co jej zawsze mówię, to żeby się nie zadawała z partnerami, którzy by ją odwrócili, jeśli dowiedzieliby się, że ma nieidealną rodzinę.
Wiesz, to jest troszkę trudniejsze niż te. Byłoby fajnie, gdyby tak właśnie mogło być. Tak łatwo, żeby to przeszło. To, co to teraz poruszyłeś ten temat, to jest temat wstydu. I to jest praca ze wstydem. Dokładnie mam taką klientkę. To super opisałeś temat mojej klientki też. I my pracujemy temat wstydu, wyrzutów sumienia, umiejętności odpuszczania. Bo jak to, co mówisz, to ja mogę ci od razu podejrzewam, że osoba, o której mówisz, ma tendencję do perfekcjonizmu i do dążenia do doskonałości. Żeby udowodnić całemu światu i sobie, że jestem warta.
Ale czemu oni przyczepiają wartość swojej rodziny do wartości mnie? Jakby jakie to ma znaczenie, jaką ty masz rodzinę? Tego
dla
nie rozumiem.
Ciebie nie, ale dla osób, które się z tym borykają, to jest cały świat. I to wymaga, to już uważam, że wymaga pracy ze specjalistą, bo to jest bardzo trudne, żeby właśnie to oddzielić. Ale to też jest, super się sprawdza, znowu terapia poznawczo-behawioralna i tak zwana trzecia fala, czyli akt, terapia akceptacji i zaangażowania, buczy się akceptować tego. Czyli obserwuję, akceptuję i się zastanawiam, co z tym zrobię. I wiesz, to jest tak, że też mamy jakieś tam historie rodzinne.
Każdy ma właśnie to jest to, co zawsze mówię tej osobie, że po pierwsze, nikt nie ma doskonałej rodziny, każdy ma jakieś historie i że jeśli cokolwiek jest nie tak z twoją rodziną, to nie ma żadnego wpływu na ciebie, czemu się w ogóle tym przejmować?
Wiesz, to jest tak, że nie wiem, jeżeli powiedzmy, to mogę dać przykład, bo tak nie miałam, bo moi rodzice mnie nie bili. I wyobraźmy sobie, że mój ojciec by mnie lał kablem, to nie znaczy, że ja moje dziecko będę lała kablem. Tak?
To, że to nie znaczy, że cokolwiek złego zrobiłaś.
Tak. I to jest właśnie to, żeby wyjść z tego poczucia winy i tego wstydu i obaw, że na przykład, dobra, jeżeli ktoś się dowie o tym, co było u mnie, to zostanę ukamienowana za to. Nie. I to, co powiedziałeś, bardzo ważną rzecz, że każda rodzina ma jakąś historię, mniejszą lub większą. I na przykład nie można deprecjonować swoich problemów czy swoich historii, bo to, co na przykład dla mnie jest łatwe do przejścia, to dla ciebie będzie tragedią i na odwrót. Dlatego...
Czyli wykazałem się brakiem zrozumienia.
Nie. To nie jest tak. Też nie jesteś od tego, żeby... Nie jesteś specjalistą. Co innego, gdybym... Wiesz, nie, to już fajnie... To wchodzimy w wyrzuty sumienia. Nie rób sobie tego. Powiedziałeś to, co było słuszne w danym momencie dla ciebie. Co jest twoją prawdą. I tyle. Koniec tematu.
Ale mi się też wydaje, że... U mnie to się sprawdziło, że ja jak przestałem się zadawać z ludźmi, którzy są toksyczni, to przestałem mieć takie problemy. Bo ja miałem różne takie problemy. Akurat nie miałem problemu z tym, że przywiązuję wartość mojej rodziny do mojej wartości i że boję się, że ktoś mnie o to oceni, ale miałem inne problemy. I w momencie, kiedy odciąłem się od towarzystwa, które mnie ocenia i atakuje non-stop i rywalizuje ze mną, to te problemy zniknęły. Także dla mnie to jest jakieś rozwiązanie. Jeśli nie zadajesz się z ludźmi, którzy są negatywni i toksyczni, to jednocześnie nie masz tych problemów.
Ale oczywiście, że środowisko, w którym jesteśmy, ma wpływ na nasze myślenie i nasze samopoczucie. No stare polskie przysłowie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Też miałam na przykład, jak wyjechałam do Berlina, już abstrahuję od tego, że się jakoś tam zachłysnęłam tym wielkim światem, to poznałam ludzi, których towarzystwo mi nie służyło. Nazwę to tak ładnie dyplomatycznie. I jednym z najlepszych sposobów było całkowicie odcięcie się. I bardzo dobrze mi to zrobiło, odcięcie się. To na chociażby temat właśnie czy toksycznych relacji, czy jeżeli jesteś w środowisku, w którym... wszyscy są pesymistami, no to obojętnie jak dobrym byłbyś wielkim optymistą, no to ktoś cię ściągnie. Zobacz, i tu jest też odpowiedź, jak sobie radzić z tym, co ja mam na co dzień w gabinecie. Przez to, żeby mieć równowagę, to staram się otaczać ludźmi, którzy mają dużo energii, którzy są bardzo ambitni, którzy na przykład dodają mi energii, którzy mnie podnoszą. Tak? Bo jeżeli ja prywatnie...
sobie balans.
Jeżeli ja prywatnie miałabym to samo, co w pracy... No to za parę lat bym miała wypalenie zawodowe, zmieniam zawód, albo w ogóle sama muszę siedzieć na terapii, nie? Ale też to przeszłam na sobie.
Jeszcze jedną rzecz odnośnie, pomyślałem sobie odnośnie tych znajomych, że bez treningu jakiegokolwiek takiego mentalnego komuś jest też ciężko określić, czy ktoś jest toksyczną osobą, czy nie.
Oczywiście, samoświadomość, nie?
No, to jest coś, czego ja nie wiedziałem po prostu, więc jeśli nie wiesz, że zadajesz się z kimś, kto jest toksyczny i masz takie toksyczne myśli i nie wiesz, co jest nie tak. Są czasami takie memy, że jeśli masz depresję, to pierwsze, co sprawdź, to czy nie zadajesz się z chujami.
Powiem ci tak, sama byłam w związku toksycznym. Co mam wiele powiedzieć? Z czego to wynikało? Z tego właśnie nieświadomości. U mnie to wynikało z nieświadomości własnych potrzeb i stawiania granic. I też wielu rzeczy nie widziałam, bo właśnie pani, która się wyspecjalizowała w racjonalizowaniu, wypieraniu, nie, to mnie nie dotyczy. No to wiadomo, że w tym momencie, wiesz, jeżeli masz problem ze stawianiem granic, to co powiedziałam, że jest ściśle związane z określaniem swoich potrzeb, wartości, no to już wiesz, poskładani jesteśmy. I dobrze wtedy pójść właśnie albo do specjalisty. Już w ogóle książki potrafią nas nakierować. Szkolenia potrafią nas nakierować.
Albo podcasty.
Tak. Tak, tak. W ogóle moja klientka jedna, ja zanim przyszła do mnie na terapię,
tego wizualnego aspektu,
dużo słuchała podcastów. Sama mi powiedziała,
myślę, że
dzięki temu, że słuchała
to
miesiącami podcastów, bardzo dużo już jej się w głowie poukładało.
Nawet usłuchałam o tym podcasty zmieniły życie dosłownie. Przeżywanie bólu w momencie, kiedy ból przestaje, kiedy organizm przestaje odczuwać, wyskakuje dopamina.
No książki.
To jest w pewnym sensie uzależniające.
No adrenalina, nie? Wiesz, mnie to, co mnie bardziej uzależnia od tego, to jest atmosfera, która panuje w studio. Mhm. I chociażby, dobra, ten eksperyment z tatuażem był fajny, ale teraz świadomie nie decyduję się na to i po prostu cierpię, tylko dlatego, żeby brać aktywny udział w tym całym procesie.
Ja nie słucham muzyki przez to. Bo się głupio czuję, jak jest, bo tak mi druga osoba, ja sobie siedzę i słucham muzyki.
Tak ja jakby... już ma pomysł pod tytułem będę czytać, to też już dawno zapomniałam o tym, bo pamiętam, jak akurat miałam robiony ten u Julii Szewczykowskiej, która ma dość ciężką rękę i jedną stronę czytałam przez 5 godzin, więc dałam sobie spokój.
Co to znaczy ciężką rękę, że mocno wybija?
Tak. Myślę, że długo przetrwa.
Ja ostatnio miałem tutaj robiony. To jest ciężkie.
To jest... Powiem ci, tu w tym miejscu mam, jeszcze muszę dokończyć, w przyszłym miesiącu idę i już tak, już się szykuję mentalnie na to.
Dla ludzi słuchających pokazujemy wnętrze bicepsu.
Tak, nie lubię tego bólu, to muszę przyznać, nie sprawia mi to radości. Sprawia mi radość cały proces.
Ja też jestem mega zadowolony na koniec sesji.
I to jest tak, że wiesz, dla mnie tatuaże w ogóle mają mega wielkie znaczenie. I to jest...
To znaczy?
Ustalmy sobie jedną rzecz. Ja jestem, pochodzę z domu bardzo katolickiego, konserwatywnego. Grzeczna, ułożona dziewczynka. Jak to mój jeden ze znajomych wczoraj mi napisał, bo ty wyglądasz na taką wzorową uczennicę, tak? Byłam wzorową uczennicą z czerwonymi paskami.
Jak mój ojciec mnie zobaczył, to powiedział, matko, co ty zrobiłeś?
Moja mama chciała iść ze mną do egzorcysty, tak? To...
Wodę masz jeszcze?
Tak, jeszcze troszkę mam.
Nalać ci?
Tak, proszę. I to jest tak, że dla mnie jest to forma wyrażenia się, ale też troszkę w tym jest prowokacji, troszkę i przekory, że w momencie, bo bardzo dużo...
Buntu.
Też buntu. Tak, tak, buntu. Oczywiście, że tak, ja się do tego, wiesz, przyznaję. Tylko teraz się tym bawię już jako dorosła osoba i... To, co sprawia mi niewyobrażalną satysfakcję w momencie, jak siedzę na spotkaniach biznesowych, bo jeszcze dodatkowo jestem konsultantem biznesowym i na przykład ściągam żakiet i widać moje tatuaże, nie wiem, gdzieś mam t-shirt i w tym momencie widzę, po prostu uwielbiam moment reakcji ludzi, takie, ty masz tatuaż? Ja mówię, tak mam. I to jest dla mnie takie fajne, wiesz, szczególnie, że każdy z tych tatuaży ma jakieś znaczenie dla mnie. A to właśnie a propos projekt Rangers, to śmialiśmy się, że Ranger, bo mam wilka na plecach, a to jest też symbol.
Dużo zrobiłaś na wilkach, tego wilka?
No tak, do połowy pleców jest taki.
Podobno najbardziej bolą plecy.
Tak.
Tak?
Jest w planach kontynuacji, ale jeszcze dojrzewam. Jeszcze nie. Myślę, że w tym roku coś ruszymy, ale linia kręgosłupa jest straszna. To jest, powiem ci tak, pomimo technik oddechowych, pomimo umiejętności relaksacji, ja siedziałam w takiej pozycji, takiej skulonej i tylko mówiłam, proszę, niech nikt do mnie nic nie mówi, broń Boże, poza tym moim tatuażystą mnie nie dotyka. W ogóle ja musiałam się tak mocno skoncentrować, żeby to przeżyć.
A u mnie najbardziej bolała chyba klata i to też w tym miejscu, to był największy ból, ale właśnie ostatnio słuchałem podcastu i gościu ma całe plecy zrobione i mówi, że leżał i ręce mu się trzęsły, mimo wolnie.
Jezus.
Także zapowiada się fan.
Tak, tak, tak. No ale ja lubię. Na pewno nie skończę teraz na tym, będzie ich więcej.
Ja też. Ja projektuję sobie właśnie, ja chcę mieć cały bodysuit, czyli dwie ręce, plecy, klatę piersiową, no, ale to pewnie jeszcze kilka lat.
Kilka lat, tak. No, mi się też nie śpieszy. Ja tak staram się właśnie, żeby mając świadomość uzależnień, bo to też jest uzależnienie, jak już zresztą powiedzieliśmy, żeby robić odstępy czasowe, żeby nie było tych sesji za często, za dużo, bo po pierwsze to kosztuje, a po drugie faktycznie nasza głowa uzależnia się od adrenaliny. Tak samo jak od sportów ekstremalnych, czy od takich właśnie intensywniejszych przeżyć.
Ja chodzę co 3 miesiące.
To i tak nieźle. Znam ludzi, którzy co miesiąc chodzą.
No ale to skóra się musi wygoić. Nie możesz tego robić w tym samym miejscu.
No ale masz, wiesz, dużo części ciała, tak?
Ale ja to sam projektuję właśnie. Dokładam sobie zawsze projekt po projekcie, więc... Ale teraz projektuję większy projekt, więc mam nadzieję, że będę mógł szybciej to robić. Bo to strasznie dużo czasu zajmuje.
Taka zarówno twoja artystka, która ci wykonuje tatuaże, jak mój artysta, też są dobrzy w tym, co robią i no taki kawałek mały robi się parę godzin, nie?
Ale właśnie widziałem gościa, który tatuował się u jakiegoś super tatuażysty w LA i powiedział, że mu całe plecy w 7 godzin zrobił. Prawie całe. Tak do...
No ale to nie było, wiesz, to nie było takie w takim stylu, jak ty masz, czy ja mam. To nie jest realne. No nie da się tak po prostu.
Ale w 7 godzin taką dziarę?
Ja mam, mój drogi, tatuaż, o którym teraz osoby, które nas słuchają, dowiedzą się, bo większość osób o tym nie wie. Ja mam od juniora, z Junior Ink, który też ma bardzo ciężką rękę. To znaczy, że bardzo się cierpi. Poszłam na tak zwany cover-up, czyli zakrycie tatuaża, który zrobiłam kiedyś. Miał być ten cover-up jakieś takie mieć w 10 centymetrów. Ja mam pół uda wytatuowane i pół pośladka.
Okej.
I to zrobiliśmy w 2 sesje. Więc to było szybko. Wierz mi, ja po drugiej sesji, ja się sturlałam z tej leżanki. Nie wiedziałam, jak się nazywam. Ja nie wiem, jak ja do domu dotarłam, bo przez ten wystrzał cały czas adrenaliny było to bardzo trudne przeżycie fizyczne,
właśnie
mentalne.
To jest słabe w tym tatuowaniu, bo tatuujesz się tyle godzin i teoretycznie fajnie by było na koniec cię pożegnać i pogadać, ale super, ale czasami to jest człowiek tak zajechany, że
Znaczy się, ja wyglądałam, jakbym była pod wpływem środków odurzających. Dosłownie.
Trochę byłaś.
Tak, ale powiem ci, mój wyraz twarzy nawet był taki, jak no, jakbym zaszalała.
Myślałem się. A jak udo i pośladek boli?
Pośladek, tak.
Pośladek boli.
Udo jest okej.
No nic, będzie trzeba przecierpieć.
Dasz radę, słuchaj, no. Ktoś, kto już lubi tatuaże, to wie, że to jest kwestia, wiesz, przecierpienia. Nie?
U ciebie na stronie, nie na stronie, a w każdym razie znalazłem u ciebie workbooka i o tym też chciałem pogadać.
Właśnie którego?
To nie wiedziałem, że masz więcej niż jeden.
Trzy.
Okay,
a czwarty właśnie rodzi się.
Okay, to...
A czwarty będzie, myślę, że nawet książką. Tak to... więc będę z niego najbardziej dumna.
To opowiadaj, o co tu chodzi.
Zacznę od końca. Czwarty, który się teraz pisze. Wiesz co, to jest tak, że ja latami się interesowałam ziołolecznictwem i alternatywnymi sposobami leczenia. I tutaj już mamy medycynę wschodu, zioła. W Niemczech w ogóle psychoterapeuta musi mieć bardzo dużą wiedzę z ziół. My jesteśmy z tego egzaminowani. Tak więc już tam zaczęłam bardzo dużo czytać, czyli na przykład jakie zioło ma wpływ na jaką chorobę i jakie witaminy, jakie przyjmujemy. Dlatego stwierdziłam, że piszę e-booka, który może będzie właśnie książką na temat odporności w naturalny sposób. Po prostu moje sprawdzone sposoby od bardzo prozaicznego czosnku, po na przykład tak zwane grzyby witalne.
Gdzie się takie grzyby witalne kupuje?
To nie są halucynogenki, zaznaczam. Chociaż moja jedna klientka mówi do mnie, Magda, zamów mi proszę te grzybki szczęścia. Ja mówię, Jezu, zaraz tutaj będę leżała na ziemi skuta.
Żeby nikt nie słyszał.
Nie, i to jest tak, że coraz, to wchodzi do Polski, tak? To jest stricte medycyna wschodu. Jest świetny film na Netflixie, który polecam, nazywa się Fantastic Fungi. I dokładnie tam są wymienione grzybki, które ja sama spożywam, czyli na przykład reishi, który jest na odporność. Świetnie się śpi też po tym. Kordyceps, który jest na wyrównanie nastroju. I inne. Tylko tu jest właśnie ten clue tego, dobrze jest się poradzić specjalisty. Teraz robię sobie certyfikację w Niemczech, bo w Niemczech jest to znane, w Polsce w ogóle.
Czemu to jest takie znane? Nie wiedziałem o tym, że w Niemczech to jest jakieś...
Tak, w Niemczech to jest od paru lat. Tak samo jak było CBD, czyli właśnie zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym, to wszystko już wcześniej tam było.
Okej.
Okay. I zresztą wiesz, większość badań najlepszych, wszystkiego jest już ze Stanów. To wszystko idzie ze Stanów, tak? Do Europy. I zanim sięgniemy po jakąś nawet naturalną metodę leczenia, jak czy CBD, czy te grzybki witalne, antagonisty, czy zioła, należy sobie poczytać albo udać się do specjalisty. To nie jest żart, bo można się skrzywdzić.
No z tym czytaniem to bym tak... Trzeba wiedzieć, gdzie czytać.
Ale chodzi o to, że znam niestety ludzi, którzy łykają różne rzeczy bez poinformowania się w ogóle, co to jest, nawet jeżeli chodzi o środki farmakologiczne, gdzie moja klientka mi mówi, przepisał jej lekarz ogólne leki, pytam się jakie, ja mówię, słuchaj, to jest na silne stany lękowe, ty masz stany lękowe? I ona taka zaskoczona, nie? Ja mówię, gdzie kobieta, tam jest ulotka do tego, to się czyta. Więc chodzi o to, ja już dlatego ostrzegam, tak? Chociażby przeczytać.
Z doświadczenia po prostu, wiesz.
Wyobraź sobie, że zwykła herbata z pokrzywy, którą można, nie wiem, zaleca się, żeby pić herbatę z pokrzywy, jak zatrzymamy wodę, czy chociażby jest na włos dobry skrzyp, pokrzywa, można się skrzywdzić. Dlaczego? Bo jest to zioło, a zioło to też lekarstwo. Jeżeli miałam, mówię to też na podstawie już doświadczenia, moja koleżanka, której powiedziałam, pij herbatę z pokrzywy, zejdzie ci woda z organizmu. Ta, chcąc przydobrzyć, od razu zrobiła sobie 7-8 w ciągu dnia, po czym ją dostała takiej alergii skórnej na następny dzień, że ledwo patrzyła na oczy. To jest właśnie lekarstwo. Nie ignorujmy mocy ziół. Na przykład ten kordyceps, który wspomniałam, czyli ten grzybek, on na przykład wymaga wyrównać nastrój. Ja go codziennie teraz biorę, ale on wpływa na środki antykoncepcyjne. Jeżeli na przykład dziewczyna, która nas teraz słucha, wpadnie na pomysł, okej, połknę sobie tabletkę, która sprawi, że będę się dobrze czuła, no ale potem ja nie chcę być ciocią, tak? Mhm. I potem dostanę, przepraszam, to przez panią Kopenhagen jestem w ciąży, tak? Więc to są takie rzeczy, które no, należy się doinformować.
Mhm. I mówisz, że to wpływa na odporność, czyli po prostu poprawia twoją odporność względem jakichś chorób, czyli to też pewnie COVID-a?
Też.
Mhm.
Też.
Super.
Nie, i właśnie o tym będę pisać, jakie znaczenie ma sen, jak poprawić jakość snu. Troszkę o morsowaniu chcę opisać.
Morsujesz?
Zaczęłam właśnie poprzez byłych gromowców. To jest dla mnie trudne doświadczenie.
Wciągnęli się do rzeki.
Ja powiem ci tak, dobrowolnie, znaczy oczywiście nikt mnie nie zwrócił do tej wody. Ja wiem o dobroczynnych możliwościach morsowania, tylko jako wysoko wrażliwiec zimna woda nie jest dokładnie tym, co kocham. Zawsze od paru lat stosuję zimne prysznice i oddechy Wim Hofa. I zimny prysznic to już dla mnie jest wyzwanie. To już wystarczy mi, nie?
Ja zrobiłem kilka razy, ale to...
Ale wiesz, oczywiście psychologia grupy tutaj się kłania i pod tytułem będziesz należeć do naszej watachy.
No to musisz wejść.
Idę do wody. Więc tak, moi drodzy psychologowie, psychoterapeuci też ulegają psychologii grupowej. Ale to jest fajne, to skąd... Ja wiesz, ja już świadoma jestem tego, co robię, więc bardziej się z tego śmieję. Ale ma to wpływ na pewno, teraz czytam bardzo dużo badań, jak morsowanie wpływa na depresję. Bo tak jak mówię, u mnie to jest stricte temat stresu pourazowego, traum i depresja, to są takie moje główne obszary i zimna woda bardzo dobrze na to wpływa.
Mam wrażenie, że Rogan bardzo często o tym mówi, że ciężkie doświadczenia po prostu wpływają dobrze na... Ciężkie doświadczenia, na które decydujesz się samemu.
Tak.
Dobrze wpływają na depresję. Bo to chyba też sprawia trochę, że człowiek jest z siebie dumny, jak zrobi coś trudnego, co?
Mm.
I później, tak mi się wydaje.
Zobacz, w języku angielskim mamy depression, presja, tak? Mm-hmm. Generalnie nawet dzisiaj czytałam...
Choroba braku celów, na szczęście na to mówi podobno.
Tego nie słyszałam, ale to, co chcę powiedzieć, że to jest też, depresja jest potrzebna, żeby na przykład odpocząć. Ja zawsze mówię, mam klientkę, z którą pracuję i... Ja mówię, co dobrego ci dała depresja? I wiesz, i w ogóle zadaj sobie to pytanie. Ja sobie też zadałam pytanie, co dobrego miałam w wypaleniu zawodowym? Gdyby nie moje wypalenie zawodowe, to możliwe, że już bym zeszła na zawał w wieku 30 lat.
To mi mówi moja terapeutka, że ja nie jestem leniwy, tylko to jest mój organizm wymuszający na mnie odpoczynek.
Ja jestem wdzięczna za wypalenie zawodowe, bo mówię ci, przez ilość pracy i przez pracoholizm mam diagnozę astmy, którą właśnie dzięki hipnozie w ogóle nie biorę żadnych leków. I...
Sama się z tego wyleczyłaś?
Tak.
Serio?
Tak. Miałam przepisane od lekarza, w wieku 28 lat dostałam diagnozę astmy. Biegłam przez lotnisko i nagle przestałam oddychać, znaczy miałam problem z oddychaniem, bo zaczął mnie dusić. Poszłam do lekarza, astma oskrzelowa, oczywiście wiesz jak to, każdy taki poprawny pacjent, dostałam ten kortykosteroidy, czyli te wdechy. 1000 jednostek dziennie, czyli 252 razy, wiesz, tutaj dwa w ziwy, dwa wieczorem. Waga rozchwiana, metabolizm rozchwiany, w ogóle babcia w wieku 30 lat. I stwierdziłam, kurczę, no przecież ja znam te medytacje i te moje wszystkie te placebo, efekt placebo i w ogóle, nie, no to może sprawdzę w ogóle, jak to na mnie zadziała.
Mhm.
Ale tu jest to, co jest w mindfulnessie i w medytacji, regularność, dyscyplina. To nie jest tabletka ibuprofenu. To nie zadziała raz. Ja przez około... Najpierw, żeby zmniejszyć dawkę, przez 6 miesięcy... Wiesz, to było na moje własne ryzyko, co zrobiłam. Mhm. Przez 6 miesięcy dwa razy na dzień medytowałam. Robiłam rano skanowanie ciała i wieczorem słuchałam sobie takiej autohipnozy pana, którego bardzo lubię, czyli Paul McKinna. To on miał, to było 7 days to change, czyli 7 dni do zmiany. Znalazłam na YouTubie. Ja to robiłam przez parę miesięcy, mhm. czyli rano robiłam skanowanie ciała, uzdrawianie, wizualizację, a wieczorem sobie wyobrażałam, jak to już będzie moje życie wyglądać, jak będę zdrowa.
I serio to zadziałało?
Po 6 miesiącach zmniejszyłam dawkę o połowę. Czy wiesz, ja tego nie zrobiłam z dnia na dzień. Aha. I to bardzo ostrożnie obserwując swoje ciało. Następnie poszłam do lekarza, zmniejszyłam już na 100 z 1000. Też na własne ryzyko. Po czym któregoś dnia stwierdziłam, okej, spróbuję. Ale też wiesz, to wszystko było zaplanowane. Ja w zimie odstawiłam. Czyli gdzie nie miałam takiego ryzyka dużej ilości alergenów. Aha. No i było tak, że na początku było... Potem zeszłam na tabletki, które są na astmę dzieciom przepisywane, więc już brałam takie minimum, minimum, ale dużo było tego lęku, że jak całkiem odstawię, to na pewno dostanę ataku. I całkiem przestałam brać.
A wcześniej miałaś regularne ataki, później po tym lotnisku?
Tak, ja miałam, wiesz, to było taki stan, był zapalny, bo astma to jest stan zapalny organizmu, zapalny płuc. I ja nie dość, że brałam te wziewy normalne, to jeszcze miałam te ataki astmy. Ja na przykład jak miałam, zdenerwowałam się, to...
Nie, pewnie.
No, ostro było. No i teraz wiesz, ale co robi astma? Co ja jestem, ja też się śmieję, że jestem wdzięczna za tą astmę, bo jak teraz miałam dużo stresu, mało dospiałam, znaczy mało spałam, nie dosypiałam, już zaczęło mnie dusić. Już mhm. mi się kaszel włączył. Ja mówię, o, stop, Magda, musisz odpocząć, za dużo pracujesz. Zwolniłam, wszystko zniknęło.
No jest ciekawe.
Głowa. Większość chorób tak zwanych psychosomatycznych, czyli psyche, nasza głowa, somatyka, nasze ciało, jest związana z nieumiejętnością radzenia sobie ze stresem, z kortyzolem, z adrenaliną, noradrenaliną. Depresja to też jest efekt tego, to nie jest choroba osób leniwych, tylko osób, które walczą za długo, które mają właśnie za dużo, często nakładają na siebie. Mnie depresja w głowę kopnęła w momencie, jak miałam za dużo obowiązków, za dużo kryzysów się nałożyło. Prywatny, zdrowotny, finansowy, każdy. Po prostu wszystko, co sobie możesz wyobrazić, domino mi poleciało, plus COVID, który uszkodził mi system nerwowy.
Mhm. Hmm.
No.
Zaskoczyłaś mnie, że wyleczyłaś się sama z astmy.
I pracuję z... ja jestem mocną, wielką fanką hipnozy właśnie w chorobach psychosomatycznych i mam fajne już sukcesy. Dziewczyna właśnie, o której dzisiaj też wspomniała, moja ulubiona pacjentka, która zapewne będzie słuchać, więc ją pozdrawiam. Domyśli się, że o nią chodzi, bo o tym wie. Ostatnio mi babeczki upiekła. To jest, powiem ci, że moja praca ma swoje wady. Mhm. Kobiety, które do mnie przychodzą, przynoszą mi ciasteczka. To nie jest dobre. Apeluję do wszystkich, przynoście mi coś innego.
Sałatki trzeba przynieść.
Sałatki. dziewczyna miała terapię hormonalną zastępczą, bo straciła okres w bardzo młodym wieku przez problemy z metabolizmem. Powiem ci tak, ja nie mogę powiedzieć, że ja jestem cudotwórcą i to dzięki mnie. Przypuszczam, że wiele czynników się nałożyło, bo pracowałyśmy zwykłą terapią i pracowałyśmy hipnozą, więc przypuszczam, że w momencie też z odpuszczaniem sobie, z pracą ona przyszła nie dość, że jeszcze z tym, to jeszcze z depresją. Więc możliwe, że wszystko naraz. To nie jest tak, że tylko ja, wiesz, wchodzę tutaj, machnę różdżką i przechodzi. Możliwe, że się przyczyniam do tego, ale to jest, naprawdę bardzo mocno wierzę w to, co robię. I nie mam chwili zawahania w tym, co robię. Dlatego dostała okres. Wiesz, dostała, odstawiła tabletki, dostała okres, co było nierealne. Lekarze jej powiedzieli, że nie dostanie okresu.
Czyli w jakiś sposób terapią wyregulowała się hormony.
Tak.
Bardzo ciekawe.
Ale stres, zobacz, stres wszystko, tak? Mhm. Ale dlatego mówię, wiele czynników. Zaczęła medytować, zaczęła regularnie sypiać, zaczęła brać leki na depresję. Mhm. Poznawać sama siebie, żyć w zgodzie ze sobą, poznawać swoje potrzeby, stawiać granice. I wiesz, to jest cała lista rzeczy, które nagle zaczęła robić, których nie robiła.
Dziewczyna trenera, do którego chodzę, mówi, że też rozwiązuje takie problemy, że przychodzą do niej dziewczyny, które mają niewyregulowaną dietę i ona za pomocą diety potrafi zrobić tak, żeby dziewczyna znowu dostawała okres. I że podobno mnóstwo lasek je jakieś... kategorycznie niskie kalorie i nie mają okresu przez to.
Tak, oczywiście, że poprzez takie mocne odchudzanie się można stracić okres, ale zobacz, Coraz na szczęście więcej się mówi, że jelita to jest nasz drugi mózg, to jest depresja. Osoby, które nasze odżywianie wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Jeżeli stara zasada, jesteś tym, co jesz. No naprawdę to się sprawdza.
I jeszcze do tego trzeba dodać, że jakich informacji słuchasz, takich się stajesz.
Też. No nasze myśli kształtują nasz świat, nie? To moje hasło z pierwszej strony na stronie internetowej, że naszymi myślami kształtujemy nasz świat.
Tak jest.
Zobacz, jeżeli codziennie powtarzasz sobie, że jesteś beznadziejny, niekompetentny, niczego nie osiągniesz, to nawet nie masz nadziei, że coś się zmieni.
No, powtarzasz, to jest takie repetition codzienne.
Mantra, nie?
No. Jest jedna rzecz, o której nie chcę zapomnieć, a cały czas mi wpada do głowy co jakiś czas. Powiedziałaś, że potrafisz za pomocą hipnozy sprawić, żeby ktoś przestał palić papierosy. Co mnie bardzo zainteresowało. Nie palę papierosów, ale znam ludzi, którzy palą i jestem przeciwnikiem papierosów, więc jestem ciekawy, jak to u ciebie wygląda, że potrafisz to zrobić, żeby ludzie przestali rzeczywiście palić, bo podobno to jest dla nich bardzo trudne.
Tak. Sama rzuciłam palenie. I to jest tak, że jestem w stanie pomóc osobie, która przychodzi do mnie, żeby rzucić palenie. Warunek podstawowy, motywacja. Zawsze i to zawsze zadaj pytanie. Okej, fajnie, że chcesz rzucić palenie. W skali od 0 do 10, gdzie jesteś? Tak? Jak wysoka jest twoja motywacja? Szczerze. Bo jeżeli ty mi mówisz 10, a wewnętrznie czujesz 6, to sorry, nie robimy nic, bo to gwarantuje ci, że wyjdziesz mi z gabinetu i zapalisz. Jeżeli mi mówisz, że jest to 7, to na przykład, okej, zastanawiamy się tutaj zwykłą terapią poznawczo-behawioralną, jak podnieść tą motywację. Jeżeli mi mówisz, że moją motywacją chcę rzucić palenie, bo mojej żonie to przeszkadza, no to słaba motywacja. Znaczy się, jakby to głupie nie brzmiało, jest to słaba motywacja, bo ważna jest motywacja dla samego siebie. Jak ja rzuciłam palenie? Moje zdrowie. To w dniu, kiedy dostałam, ja paliłam, jak dostałam diagnozę astmy i jeszcze parę dni paliłam potem, to nie jest tak, że rzuciłam od razu, tylko ja się przestraszyłam, że nie będę mogła oddychać. Ja zawsze ceniłam sobie sprawność fizyczną i kondycję i na przykład wbieganie po schodach sprawia mi ogromną radość, że nie jadę, nie idę, nie używam schodów ruchomych, tylko wbiegam po nich i wtedy ja nie mogłam zrobić 3 kroków. I wiedziałam, że palenie przyczynia się do tego. Dlatego u mnie silną motywacją jest moje zdrowie. Nie, pieniądze nie były motywacją, zdrowie.
Ale miałaś ten bodziec też, co?
Tak, strach.
Z bodźcem jest łatwiej.
Tak. I w momencie, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, słuchaj, chcę rzucić palenie, bo już długo palę, to nie jest taka mocna motywacja. Ja potrzebuję czegoś bardzo mocnego. Ale jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że chce rzucić, to szukamy tej motywacji. Co jeszcze jest w momencie, kiedy przestaje działać? Jeden z moich klientów, nie? Po prostu fenomen. Pół żartem, pół serio. Zazwyczaj mam, ja robię 2 spotkania w odległości tygodnia. Pierwsze zazwyczaj na żywo, drugie przez internet mogę zrobić. Też już robiłam przez internet, super wszystko działało. Akurat tego rodzaju hipnozy jest okej. Chociaż tak preferuję hipnozę na żywo zawsze.
No
to jest inny kontekst.
Online to brzmi trochę dziwnie, szczerze mówiąc. Jestem zdziwiony, że to w ogóle działa.
Działa, aczkolwiek uważam, że lepiej działa na żywo. I po pierwszej hipnozie, po pierwszym spotkaniu, które trwa do 2 do 3 godzin, jestem w stanie powiedzieć, no okej, nie będziesz palić. Drugie robię takie podtrzymujące, żeby coś tam, nie? No i już widzę, mamy spotkanie online z panem, który właśnie był po pierwszej sesji i już patrzę na niego i już widzę, że się wstydzi. I myślę sobie, nie. No ale oczywiście zadaję to pytanie, udaję, że tego nie widzę. Ja mówię, jak tam temat rzucania palenia?
Jak zauważyłaś, że się wstydzi?
Wiesz co, mowa ciała, nie? Ten wzrok gdzieś tam. Nie trzeba być wielkim specjalistą, żeby zauważyć.
Jak takie małe dziecko.
Tak, nabroiłem. I wiesz, oczywiście ja się zastanawiam w takiej sytuacji, to była jedyna, która mi się przydarzyła w tych wszystkich przypadkach rzucania palenia, które robiłam. I pomyślałam, o kurczę, nie? Może coś zrobiłam się... Wiesz, ja też sobie zadaję te pytanie, jak coś nie zadziała, nie? Bo jak na przykład robię coś już tak, wiesz, już z automatu, wiem, że zadziała i to nie działa i tak No ale pytam się, ale opowiedz mi, jak to było, nie? Żeby... To też daje mi moja praca, że sobie nie wkręcam, ja po prostu się pytam. Ułatwiam sobie życie. No ale opowiedz mi, jak to było? Zakończyliśmy sesję i co? No ja byłem ciekawy, czy to działa i po prostu zapaliłem. Ja mówię, ale była potrzeba? Nie, chciałam sprawdzić. Słuchaj, to jest tak, jakbyś sobie to rozpalił ognisko, włożysz rękę i sprawdzisz, czy się poparzysz. To jest to samo.
Czyli potrafił nie palić, ale sprawdził.
To, co robię hipnozą, ja nie mówię, że te papierosy znikną, tylko odbieram ci potrzebę palenia. Tak samo jest w temacie alkoholu, palenia marihuany, innych holizmów, uzależnień. To jest potrzeba, to jest nawyk.
To jest od stresowania się?
Też. Różne są powody, tak? To już wiesz, musielibyśmy wejść w temat uzależnień, ale generalnie to, co przepracowujemy, to jest właśnie tej potrzeby, żebyś nie miał. Że jak widzisz papierosy, no to po prostu widzisz papierosy neutralnie. Ale jeżeli się zmusimy, to tak jak na przykład wyobraź sobie, że nie jesteś głodny, ale wciskasz w siebie. Nawet nie masz apetytu, ale nie wiem, zostało, nie? To jest to samo. Po co?
Czyli mówisz, że w dwie sesje jesteś w stanie sobie poradzić z nałogiem, jeśli ktoś ma dobrą motywację.
Motywację i w to wierzy. Bo jeżeli każdą hipnozę możemy przełamać, jeżeli przestaniemy w nią wierzyć. Mhm. To tak samo jak, wiesz, mówi się, wiara przenosi góry. Mhm. No to tutaj super przełożenie jest. I jeżeli przestaniesz wierzyć, że to, co na przykład, zobacz, jak leczenie często nie przynosi żadnych efektów medycyny już klasycznej, tak, zachodniej. W momencie, jeżeli nie wierzysz w to, że ci lekarze pomogą, to chociażby cuda, wianki robili, to i tak nie zadziała.
No i też dochodzi do tego ten efekt placebo, że jeśli wierzysz w coś, no to nawet jeśli coś słabo działa, to jeszcze ci to pomoże w działaniu danego środka.
Przy depresji nawet zostały badania przeprowadzone na grupie kontrolnej, podano jednej danej liczbie osób placebo, a drugiej antydepresanty i wyniki były bardzo podobne.
To robili przy kognitywno-behawioralnej chyba. Mhm.
Tak. Więc to jest to, tak, że nasz umysł może dużo. Nie mówię, że może wszystko, bo każdy z nas ma mniejsze, większe predyspozycje, ograniczenia, ale może dużo.
Mhm. Ja w to wierzę. A, dobra, ja myślę, że możemy kończyć. Ja jestem bardzo zadowolony z materiału, który nagraliśmy. Mam nadzieję, że ty też.
Oczywiście.
Więc bardzo ci dziękuję za wzięcie udziału. Jeszcze zanim skończymy, jakbyś powiedziała ludziom, gdzie cię mogą znaleźć w internecie.
Na szczęście mam tak charakterystyczne nazwisko, że wystarczy wystukać Magdalena Kopenhagen i wyskakuje z lodówki. Tak więc chociażby strona internetowa magdalenakopenhagen.pl, Instagram taki sam jak strona internetowa. Nagrywam też właśnie podcast, który wspomnieliśmy, nazywa się Piękny Umysł. Nie jest to przypadek, gdzie zapraszam gości i na YouTubie kanał.
Dobra, super. Jeszcze raz dziękuję.